Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Piątek, a zatem rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Cieszę się, że możemy po raz kolejny tę audycję rozpocząć po to, by wspólnie wzrastać, by wspólnie o ważnych sprawach rozmawiać z naszymi gośćmi, których za chwilkę przedstawimy. Zapraszam już teraz do tego, by być aktywnym, by pisać komentarze na Facebooku na przykład, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, albo SMS-y 536 600 500, 536 600 500. Za chwilkę też podamy numery telefonów, żeby można było zadzwonić i porozmawiać, może zadać pytanie, może odpowiedzieć na pytanie, które za chwilkę zaprezentujemy, bo to trzeba tak po kolei, żeby miało wszystko, jak to się mówi, ręce i nogi. Asia i Michał Andrzejczykowie są z nami, znani jako małżeństwo nieidealne. Witamy was serdecznie.
Szczęść Boże.
Dlaczego nieidealne? Tak ekshibicjonistycznie to zabrzmiało.
Czemu nieidealnie? No bo nie jesteśmy idealni. No, jesteśmy grzeszni, słabi, ale wytrwali w tym, co chcemy robić, skupieni na Jezusie, który nas prowadzi oczywiście najkrótszą swoją drogą, czyli przez Maryję. Spełnieni w sakramencie małżeństwa.
Dlatego nieidealne powiedziałem, bo to jest też taki wasz fanpage na Facebooku. Kto używa Facebooka, może sobie zobaczyć, polubić oczywiście, bo tam całkiem sporo ciekawych treści można znaleźć. Dzisiaj tylko wycinek będzie taki dwugodzinny, niespełna tego, o czym tam jest mowa i czym żyją nasi dzisiejsi goście. Małżonkowie i rodzice też. Macie dwie pociechy. Miałem okazję, już nie pierwszy raz zresztą, ale je dzisiaj zobaczyć. Kto to jest? Powiedzcie naszym słuchaczom.
Zgadza się. Małżonkowie od 6 lat z dwójką dzieciaszków. Antoni 1,5 roku i Maksymilian niedługo już 6 lat.
Warto dodać, że szczęśliwi małżonkowie od 6 lat.
Przyjechaliście też z mamą.
Którą oczywiście też, tak jest, którą serdecznie pozdrawiamy, bo zawsze nam towarzyszy właśnie w takich wydarzeniach, za co jesteśmy też Bogu wdzięczni, że mamy tą możliwość. Także mamusiu, pozdrawiamy cię i kochamy.
Chcemy dzisiaj rozmawiać na temat latających talerzy. Nie będziemy mówić o UFO, o jakichś takich przybyszach zza światów czy z innych światów, ale o konfliktach trochę też, o trudnościach, o, nie wiem, kłótniach, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, o tym, co sprawia, że ludziom jest ze sobą źle, czy niedobrze, czy są takie sytuacje, które sprawiają, że się jakieś rysy pojawiają na związku. Kiedy napisałem taką propozycję tematu nieśmiałą, to odpisaliście, że świetny temat pasuje do nas. No, małżeństwo nieidealne, ale lubicie się kłócić?
To może zacznę tak, że po prostu ksiądz się wpasował idealnie wtedy w tą wiadomość, bo byliśmy na świeżo po kłótni, więc stwierdziliśmy, że to jest po prostu idealny temat, w którym się czujemy, może to dziwnie zabrzmi, ale dość dobrze. Natomiast wychodzimy z założenia, że każda taka kłótnia, każdy taki kryzys coraz bardziej nas do siebie przybliża.
I dokładnie też właśnie tak jak Asia powiedziała, że my chcemy wyciągać wszelkie jakby dobra płynące z tej kłótni, badać te wnioski, które gdzieś tam sobie zakładamy, no a przede wszystkim chcemy się nawzajem słuchać w tych kłótniach, no bo dla nas to jest to taki jakby krzyk dwóch stron, gdzie no musimy wyciągnąć to dobro. Aby zrozumieć tą drugą osobę, a żeby to zrobić, trzeba wyjść poza jakby swoją strefę komfortu, ze swojego egoizmu, aby właśnie w pełni oddać się tej drugiej osobie, tak? Co ją boli, co ją dręczy?
Jak to jest słuchać się w czasie kłótni? Da się tak? Czy to potem to słuchanie następuje w czasie jakiejś, nie wiem, refleksji, bo...
Znaczy zdecydowanie u nas chyba następuje po kłótni, natomiast w trakcie kłótni staramy się jakby już wyciągać wnioski i jakby, żeby na koniec móc podsumować, tak, co ja zrobiłam źle, co mogę ja naprawić, co mogę ja jakby dać do wspólnego mianownika, który tak naprawdę spowoduje, że no, taka sytuacja się albo nie powtórzy, albo jeżeli się powtórzy, to będziemy mieli jakiś taki, no może nie tyle, że receptę, ale co zrobić, by no jakby już do niej więcej nie dopuścić.
Kłótnie też właśnie przede wszystkim, ja uważam, że one nie są złe, wręcz nawet uważam, że powinny być w, no nie tylko w małżeństwach, ale w relacji, bo niosą za sobą też właśnie dużo dobrego, bo dzięki kłótniom możemy sami doświadczyć, powiedzmy, kiedy ta nasza rozmowa codzienna nie jest tak dobra, dobrej jakości, że tak powiem, a w kłótni może się okazać, że usłyszymy coś, czego byśmy tak naprawdę na co dzień nie usłyszeli i może dać nam to sygnał do tego, aby pewną strefę przepracować.
To tak z takim tytułem wstępu, bardzo, bardzo ogólnym, ale już też cieszę się, że z takiej grubej rury ruszyliśmy, bo to też chyba pobudza tych, którzy nas słuchają. Pytanie, drodzy słuchacze, do was, które kierujemy, takie też, myślę, że osobiste, poprosimy o takie też osobiste odpowiedzi. Co jest przyczyną konfliktów, kłótni w rodzinie, w relacjach, tak jak nasi tutaj goście dzisiaj mówią. Oni będą mówić o sobie jako o małżonkach, ale nie tylko, bo my jako ludzie tutaj na ziemi postawieni jesteśmy właśnie stworzeni do relacji. No i w tych relacjach jest tak i jest tak. Nie jesteśmy aniołami, nie jesteśmy świętymi chodzącymi po tej ziemi, tylko ludźmi, którzy do tej świętości jakoś chcą dojść, więc różne rzeczy się zdarzają. Chciałbym was zapytać, 6 lat małżeństwa, co byście, jeżeli byście mieli taką możliwość, zmienili, jeżeli jakiś taki reset udałoby się zrobić, czy inaczej przeżyli?
To jest dobre pytanie. Znaczy, taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to ja na pewno chciałbym wyeliminować ten pierwiastek kobiecy, który u mnie jest, na zasadzie obrażania się, fochów. No i myślę, że tej częstotliwości wybuchu i tej złości, jeżeli to by się udało. Ale czy to by nie wpłynęło na coś innego z drugiej strony, żebym nie popadł w jakąś inną znowu pychę?
Znaczy, myślę, że ten pierwiastek kobiecości, to ja się już tak do niego przyzwyczaiłam, że było mi po prostu tęsknot za tym. I myślę, że to jest takie coś, to jest nic.
No to po takiej odpowiedzi wnioskuję, że chyba bym nic nie zmieniał, także.
Asiu?
Nie, no myślę, że tak naprawdę, wydaje mi się, że wszystko jest po coś. Jesteśmy tak skonstruowanymi ludźmi, dwojgiem różnych osób, gdzie wychowaliśmy się w różnych rodzinach, jakby różnie przeżywaliśmy różne sytuacje i wiadomo, że my jako dwoje nieidealnych ludzi zostaliśmy sobie postawieni przez Pana Boga w jakiś konkretny sposób, w jakimś konkretnym celu. I uważam, że właśnie przez taki nasz sakrament małżeństwa, który odbył się 6 lat temu, zostaliśmy tym umocnieni. I to, co jakby teraz się dzieje, to ja uważam, że nie ma przypadku, że Pan Bóg, skoro nas postawił na swojej drodze, a my mu jakby siebie ofiarowaliśmy, więc on po prostu to wszystko pokieruje. To, że te kłótnie są, to bardzo dobrze, ja uważam, z perspektywy czasu. To, że one będą, chwała Panu, że one będą, bo ja uważam, że każda kłótnia, która się u nas dzieje, to dzieje się po coś. I tak naprawdę ostatnio, tak jak już też wspominałam, ja ostatnio nawet podziękowałam za te kłótnie, że one są, że one się odbywają, bo one dają mi też niesamowitego takiego kopa do działania. Mimo, że jestem taką osobą szybką i w ogóle ja się śmieję, że sami mam ADHD i dlatego już wiem, skąd te dzieci też mają, że ciągle biegają, ale ja jestem taką osobą, że chciałabym bardzo często wszystko prędko załagodzić, a tak naprawdę zostaję stopowana właśnie przez mój pierwiastek kobiecości, który siedzi obok, takim, że no nie, hola, no nie tak szybko, ja się muszę obrazić, ja potrzebuję czasu. I tak naprawdę ja po czasie dopiero to zrozumiałam, że on potrzebuje więcej czasu na ochłonięcie, a ja muszę przystopować ze swoim szybkim godzeniem się.
No ale właśnie to jest to, też to, że Asia to zrozumiała nie przez to, że to tak samo gdzieś przyszło, tylko dzięki właśnie swojej ciężkiej pracy nad sobą i zarówno tak samo jak ja chcę nad sobą pracować, dlatego żeby być lepszym mężem i ojcem, Asia chce pracować nad sobą, żeby być lepszą żoną. Nie wiem, czy jesteś w stanie być jeszcze lepszą, jak jesteś, czy lepszą matką. Ale to wszystko jakby ukierunkowuje się na jedno, tak? Że my chcemy pracować, my chcemy dążyć do tego i wspólnie, mimo tych właśnie przeszkód, tych wszystkich kłótni, gdzie tam upadamy, jedno drugie wspiera, otrzepujemy się z tego, powiedzmy, wstajemy i idziemy dalej, tak? Bo mamy konkretny cel do zrealizowania, konkretną drogę, którą obraliśmy, no i teraz konsekwencja swoich czynów musi jakby nam pomóc w tej drodze, tak, w tych trudnościach wszystkich. I jakby, tak jak Asia też powiedziała, my jesteśmy tak naprawdę wdzięczni Panu Bogu za wszystko, za czas kłótni, za czas choroby, za czas jakichś innych rzeczy. Uważamy to za ogromne błogosławieństwo i tak to odbieramy od Pana Boga, bo to wszystko się dzieje po coś. I ja uważam, że to się dzieje po to, aby nas raz, że wystawiać też na pewne próby, a dwa, żebyśmy się stawali w pewnych dziedzinach też mocniejsi, abyśmy właśnie wzrastali do tej miłości Boga.
Czyli co, na taką celebrację focha trzeba pozwolić, żeby to trochę potrwało? Czy...
Tak, znaczy to musi, nawet to jest na zasadzie, a to nie wiadomo nigdy. W przypadku mojego męża to może być, trochę może być. Nie, u nas jest właśnie to jest to, że ja jestem tym typem taki, który zawsze lubiłam się szybko godzić, nie bardzo nie lubię się obrażać. Ja mam wrażenie, że od dłuższego czasu w ogóle zostało to we mnie gdzieś wyparte, że dla mnie nie ma czegoś takiego jak obrażanie się. Mi jest szkoda czasu, jak ja patrzę po prostu, jak to życie leci, jak te z dnia na dzień, w ogóle tu za chwilę koniec listopada, przed chwilą było Wszystkich Świętych, ten czas tak nieubłaganie pędzi, że mi jest szkoda czasu na nerwy, na jakieś fochy. Natomiast no Michał ma trochę tak, że no on się musi poobrażać, tak? Musi się obrazić, to jest na zasadzie, o, co się obrazi, o, nic, a co ci jest, a nic. I ja wiem, że już coś jest, tak? Więc tutaj mówię, no muszę poczekać, aż on dojdzie do tego, że po prostu okej, siadamy i rozmawiamy. Więc tutaj z jednej strony dobrze, bo nie ma też takiego typowego wybuchu i impulsu, który był kiedyś i zawsze był niesamowity dym i burza nad nami. Natomiast teraz już jest bardziej, no mówię, ten fok, którym już teraz, no już ja się z tego śmieję, on widzi, że ja się śmieję i może go to czasami nawet bardziej denerwuje, że ja chodzę i się śmieję, bo widzę, że po prostu no, niepotrzebny jest ten foch, na którego szkoda czasu. Ale nie trwa już on długo. No co ja mogę powiedzieć?
Właśnie
no,
to jest,
zamykamy się w jednej dobie.
To jest właśnie to, ojcze, że ja mam totalną świadomość tego, w którym momencie daję ciała. I nawet jak się pokłócimy, to często debatuję sam ze sobą, że Michał, no daj już spokój, odpuść, podaj tą rękę, a z drugiej strony taki, mam wrażenie, siedzi choklik i mówi nie, jeszcze musisz wytrzymać, bądź dzielny, bądź twardy w tym, co robisz.
Bądź mężczyzną,
tak jest.
W tej kobiecości.
Dokładnie. I jakby, no ja mam świadomość tego, gdzie upadam, wiem, co tutaj jest nie tak, natomiast no to jest też proces, tak, bo ja uważam, że diametralny progres zrobiłem, jeżeli chodzi o swoją osobę. Wiem, że jeszcze wiele rzeczy zostało do przepracowania, ale też uważam, że wszystko da się zrobić, jeżeli tylko się chce, tak? W związku z tym, że, nie wiem, brakowało mi takiego męskiego wzorca w dzieciństwie, no to ja teraz nie mogę rozłożyć rąk i powiedzieć, albo ja miałem źle i to teraz tak musi być. Nie, po prostu to jest moje życie, ja muszę to życie wziąć do kupy, zebrać się, wziąć pewną odpowiedzialność za decyzje, które podjąłem wchodząc do małżeństwa, czyli być tym najlepszym ojcem i najlepszym mężem przede wszystkim. Bo tak jak Asia też wspomniała, też jest to bardzo istotne, że uświadomić sobie to, ile tego życia nam tutaj zostało. Kiedy ta nasza pielgrzymka się zakończy? W momencie, kiedy ta perspektywa się zmieni i będziemy każdy dzień przeżywać na tak zwane 110%, no to zobaczymy też, że niektóre problemy, które gdzieś tam uważamy, że są problemami, okaże się, że to wcale nie są problemy. I jakby czerpanie z tego życia jak najwięcej, dlatego my też dążymy do tego, żeby się jak najszybciej pogodzić, podać sobie tą przysłowową łapę, i przejść do takiego funkcjonowania normalnego, tak, żeby się cieszyć sobą, żeby się kochać, żeby się przytulać, no żeby tego czasu po prostu nie tracić.
Taka perspektywa tego, co jest problemem, a co nim nie jest, bardzo często zależy od tego, no jak my też jesteśmy w stanie popatrzeć dookoła, zobaczyć problemy. Ja nie wiem, kojarzę powiem tak, przepraszam od siebie, ale sytuację, no jeszcze z seminarium, nie będę tutaj może nazwiskami rzucał, ale no trzasnęło się drzwiami czasami, czy oknem, czy coś tam nie tak było i pojawił się problem, z tego się robił problem, a po południu na przykład tego samego dnia jechało się na zakupy i odwiedzało się, akurat była taka siostra znajoma, która zachorowała na raka mózgu, na glejaka, później zmarła, ale kiedy żyła jeszcze, odwiedzaliśmy ją w szpitalu. Tam zupełnie się perspektywa zmieniała. Nie? Jak się popatrzyli na tych ludzi, na tych łóżkach, na Ojomie, to sobie tego tych trzaskających drzwiach pomyśleliśmy, nie, przedpołudniowych, i że ktoś tam się denerwuje na to. Tutaj mamy prawdziwe problemy, tam mamy problemy, które sobie chyba sami
stwarzamy,
fundujemy, prawda?
A jeszcze widzi ojciec, bo najtrudniejszym zakonem podobno jest małżeństwo, bo w małżeństwie na całe życie mamy tylko jednego przełożonego, a w zakonach to bywa różnie, nie?
A tu jesteście, ktoś jest przełożonym, czy jesteś nawzajem dla siebie?
Śmiem twierdzić, że moja królowa siedzi po mojej stronie, dobrej, tak, więc... Ja generalnie, dlaczego tak to powiedziałem, bo ja widzę na przykładzie dziadków, którzy są no, ponad już 60 lat w sakramencie i mają teraz po 90 lat oboje. Jak widzę do tej pory, jak oni wspólnie celebrują każdy dzień, o tej samej praktycznie godzinie, idą na herbatkę. Dziadek mówi do babci, no Nunia moja kochana. No babcia wiadomo tam, ale no, widać tą miłość, ten zapał. No i mamy niesamowity przykład, tak, na, że tak powiem, pod swoim dachem. Jak można o tą miłość walczyć, jak o tą miłość dbać. I też właśnie wyszliśmy z takiego założenia, że okej, wchodzimy w ten związek małżeński nie po to, żeby przeżyć to życie jak pies z kotem i się użerać i nerwy tracić i po prostu to życie tracić, tylko chcemy być szczęśliwi jako małżeństwo i jako też osoby indywidualne, tak? Ja chcę, żeby moja żona się spełniała, ja chcę, żeby ona się realizowała, chcę jej w tym pomagać, chcę się o to troszczyć. Ja też się gdzieś tam spełniam w swoich rzeczach, moja żona też mnie w tym wspiera, więc gdzieś tam oboje do tego dążymy. No wiadomo, że przy dwójce dzieci takich jak nasze, gdzie bardzo mocno oddziałują na nas, często dochodzi do tego zmęczenie, niewyspanie, no my też jesteśmy tylko ludźmi, wiadomo, to się wszystko też gdzieś tam odbija, natomiast koniec końców jest taki, że każdego wieczoru klęczymy na kolanach, trzymamy się za rękę wspólnie całą rodziną, modlimy się i ja sobie też jakiś czas temu uświadomiłem, kiedy odmawiamy modlitwę pańską, to jest tam taki fragment i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I teraz, jeżeli ja bym się pokłócił z moją żoną, czy nie wiem, z dziećmi i ja bym tą modlitwę odmawiał, no to pytanie, na ile ta modlitwa byłaby szczera, skoro ja tam właśnie powtarzam te słowa. I często, gęsto, nawet jak jesteśmy gdzieś tam pokłóceni, czy tam, nie wiem, posprzeczani, jedziemy na przykład na Eucharystię i już jest ten moment, kiedy ta modlitwa została odmówiona, idziemy do Komunii Świętej, no to ja jeszcze sobie, nie zdarzyło się, żebyśmy do tej komunii poszli pokłóceni, podaję tą rękę, mówię, przepraszam. Mimo, że tam temat nie został może wyjaśniony, ale już to słowo przepraszam, czyli chęć do tego, żeby funkcjonować dalej, jest bardzo istotne. To tak właśnie z takich naszych rzeczy, które gdzieś tam się odbywają, czyli ta modlitwa kończąca na nasz dzień. Z tym, że się przytulamy też wszyscy, taka wspólna celebracja, zakończenie tego dnia. Oczywiście dziękujemy za wszystkie łaski, prosimy o błogosławieństwo na noc. I gdzieś to się tak kręci, ojcze.
Tysiąc pytań się we mnie rodzi, a zadam jedno o taką recydywę w tym, no bo czasem tak jest, że jedna strona, czasem druga strona jest winna, prawda? Nie macie takich w głowie, w sercu czasem myśli, że no on znowu narozrabiał, czy ona znowu narozrabiała i znowu mówi przepraszam, że to nic nie znaczy, to przepraszam.
Nie, no takie myśli to są, wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy ja zawinię albo Michał zawini w jakiejś sytuacji. I wiadomo, że ja ostatnio doszłam do takiego wniosku, że to, że ja nie umiem się obrażać, to jest jedno, bo nie wiem, tak jak powiedziałam, gdzieś to zostało we mnie wyparte. Natomiast sprawia mi to niesamowity ból wewnętrznie, taką przykrość i chyba bardziej nie mogę się z tym pogodzić, że właśnie ta najbliższa osoba jakby w jakiś sposób po raz kolejny mnie zawiodła i że po raz kolejny znowu jakby, nie wiem, czy płaczę przez tą osobę, czy po prostu tak zwyczajnie po ludzku jest mi przykro. Natomiast kiedy już dochodzi do tej takiej rozmowy, to już kiedyś też powiedziałam, że nie chcę winić jakby Michała za, przypuśćmy, za zachowanie, które zrobił, ani też jakbym nie chciała, żeby on mnie winił w jakiś sposób, bo to takie wytykanie, bo ty, no to też nie jesteśmy w przedszkolu. W małżeństwie już wina zazwyczaj leży po stronie dwojga ludzi. Czasami wiadomo, no ktoś może coś powiedzieć za dużo, dwa słowa i wtedy sprawi tym ból i wiadomo, że wydaje się komuś, że jest to twoja wina, bo mi tak powiedziałeś, ubliżyłeś mi czy cokolwiek. Natomiast uważam, że nic się nie dzieje bez przypadku i skoro doszło do tej kłótni, a znając nas i znam nasze charaktery i nasze temperamenty, to nie zdarzyło się chyba tak, znaczy może się zdarzyło, ale jakby nie pamiętam na gorąco takich sytuacji, gdzie nie wiem, gdzie była wina tylko po jednej stronie. U nas zawsze to jak już leci, to leci. To ja mam coś na języku, często gęsto mój język mówi szybciej niż moja głowa pomyśli i tu z drugiej strony jest dokładnie to samo i potem tak jak już rozmawiamy na chłodno, to stwierdzamy, że no nawaliłam, tak? To nie jest tak, że ty nawaliłeś, ty coś za dużo powiedziałeś, tylko ja też mogłam zupełnie to inaczej ubrać słowa. Ty mogłeś to odebrać inaczej, nie jesteś Duchem Świętym, ty nie wiesz, co ja mogłam w danym momencie pomyśleć, ani ja ci po prostu tego nie powiedziałam, więc zrobiłeś to na przykład po swojemu, tak? Więc tutaj też cały czas mimo wszystko, że wydaje nam się, że się znamy, że mamy super jakby teorię już obcykaną i mamy różne takie asy w rękawie, którymi się posługiwać dzięki jakimś tam świadectwom, warsztatom, rekolekcjom, to cały czas wiemy, znaczy nie wiem, w którym momencie zaczniemy kuleć tak na dobrą sprawę i gdzieś się zawodzimy siebie, ale to też jest dobre mimo wszystko.
Warto właśnie też wziąć pod uwagę to, jaką drogę wybraliśmy. Czy to jest droga łatwa, pełna egoizmu, tej swojej strefy komfortu, czy to jest droga trudna, kręta, właśnie droga, gdzie chcę ze swojej strefy komfortu wyjść, chcę walczyć ze swoim egoizmem na rzecz drugiej osoby, tak? No bo do tego potrzebujemy właśnie Chrystusa, który no, pokazuje nam, co mamy robić, tak? Ja jakby wpatrując się w Jezusa, staram się go nieudolnie naśladować w miłości do mojej żony, do moich dzieci, do bliskich, kochać właśnie miłością taką mądrą, tak? Czyli miłością, która wymaga, miłością, która jest bezinteresowna, miłością, która jest czuła, miłością, która jest bliska, bo to też jest fajny przykład, jeżeli chodzi o syna marnotrawnego, tam jest pięknie opisane, jak Bóg kocha człowieka. I ja właśnie cały czas się na tej miłości staram wzorować, no bo też istotne jest to, że każdy z nas ma wolną wolę. Ja poślubiłem moją żonę i ona żyje w wolności. Jeżeli nawet ona by, nie wiem, opuściła mnie teraz, ale za 20 lat wróciła, to ja bym jej umył stopy, zrobił coś ciepłego do jedzenia, bo ja jej to ślubowałem i ja nie mam wpływu na to, jaką ona decyzję podejmie. Ja mogę tylko sugerować się tym, co ja mogę zrobić. A że bardzo kocham moją żonę, to wiem, że będziemy żyli długo i szczęśliwie razem.
Nie będę próbowała cię opuszczać.
Szkoda czasu by było, prawda? Tych 20 lat by było szkoda.
Tak.
Dobra, za 7 minut 22, za chwilkę wrócimy. Puścimy sobie teraz cztery pory miłowania. Pani mi mówi, przepraszam, to wasze jakieś takie odkrycie nowe, czy...
To moje odkrycie.
Moje Asiuni, tak, to tak. Jest nutka.
Sobie jakoś tak, nie wiem, ostatnio szperałam po internecie, żeby wyszukać nowe jakieś piosenki SDM-u, a przez przypadek w ogóle trafiłam na cztery pory miłowania i ta piosenka wpadła mi niesamowicie w ucho.
Także zapraszamy.
Męczę. Także pomęczymy was jeszcze trochę tam
wspólnie. Cztery pory miłowania, a za chwilkę wracamy do rozmowy.
Poemat o dwojgu nas. poemat z zasnutym głową. Błękitną jak pani oczy, poemat jak baśń wyjęta z ksiąg. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi z miłością koniec, że miłość przeżytkiem, przeżytkiem już jest. A ja w pani głosie słyszę symfonię, słyszę symfonię na dwoje serc. Słyszę symfonię na smyczków sto, zagraną na czułym tonie, symfonię zmysłową tak jak noc. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi z miłością już precz, z miłością precz. Miłość to utrapienie, a ja w pani oczach widzę zgodę na grzech. Widzę zgodę na grzech i grzechu odkupienie. Widzę w tych oczach miłości głód, pulsują nim pani skronie. I choć z pani głosu wieje chłód, to pani tym głodem płonie. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka. A pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka. A pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka.
Zespół Cztery Pory Miłowania, utwór Pani mi mówi. 22 nam wybiła dokładnie w tym momencie. Trwa audycja Czas Wzrastania z małżeństwem nieidealnym, czyli Asią i Michałem, Andrzejczykami. Latające talerze i co dalej? O kłótniach, konfliktach, trudnościach i ich przezwyciężaniu, bo tak nie chcemy tego negatywnie zakończyć. Przypomnę, że można do nas pisać. Przychodzą już komentarze, SMS-y. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, taki fanpage na Facebooku. I tam mamy pytanie, co jest przyczyną konfliktów, kłótni w rodzinie czy w relacjach? Piszcie odpowiedzi. Piszcie również SMS-y 536 600 500. 536 600 500 i telefonujcie. Tutaj młodych słuchaczy prosimy do 35 roku życia mniej więcej. Nie tylko takich zupełnie młodych, ale młodych już troszeczkę starszych też można, no, że tak powiem, zaakceptować na naszej antenie dzisiaj w piątki. 56 to jest kierunkowy do Torunia, 655 2355 albo 56 655 2356 i też w tym temacie, co jest przyczyną konfliktów, kłótni w rodzinie, a może też powiedzcie, jak te kłótnie staracie się przekuć w dobro, tak jak nasi goście dzisiaj mówią. Słuchajcie, drodzy, takim odkryciem było dla mnie, kiedy się przygotowywałem do audycji, odkryciem, może przypomnieniem, ale bardziej odkryciem, bo jest takie czytanie w komplecie. Nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ja sobie zerknąłem do Pisma Świętego i tam jest trochę szerzej i tak, no, ciekawiej, bo na przykład jest tak, werset wcześniej, to jest list do Efezjan, 5 rozdział od 25 wersetu. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. I tutaj ten cytat, który bardziej znamy, ale no tego nie znałem, nie pamiętałem. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Więc no też święty Paweł patrzy realnie, prawda? Nie mówi, nie gniewajcie się na siebie, bo sam był też człowiekiem i wie, że to jest chyba nie do końca możliwe, ale dalej dodaje, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, czyli przed snem. Trzeba to, przepraszam, powiedzieć. Łatwo to przychodzi wam?
Nie.
Nie, to nie przychodzi łatwo i myślę, że właśnie kiedy my zaczynamy nad sobą pracować, kiedy zaczynamy się coraz bardziej do siebie przybliżać, kiedy chcemy tej bliskości ze sobą, to tak naprawdę czujemy, jak jesteśmy gdzieś bardziej chyba podatni na to zło i częściej upadamy. Czy nam to przychodzi łatwo? Myślę, że cały czas nad tym pracujemy, ale wychodzimy z założenia od dłuższego czasu po jednych rekolekcjach, kiedy właśnie usłyszeliśmy wtedy od mojego brata i bratowie, gdy byliśmy właśnie na wspólnych takich małżeńskich już rekolekcjach, gdzie oni, znając nasze charaktery, znając te nasze temperamenty i te ostre języki, które po prostu czasami wypowiadają, tak jak powiedziałam, szybciej niż to, co chcemy, wypowiadają szybciej niż to, co pomyślimy, to powiedzieli, słuchajcie, możecie się naprawdę kłócić, ile chcecie, możecie sobie powiedzieć wszystko i zapewne tak będzie. Natomiast mamy do was jedną prośbę. Nigdy nie kładźcie się pokłóceni spać. Nieważne, co by się działo i nie wiem, co by między wami jakby padły słowa, nigdy nie kładźcie się pokłóceni spać, bo nigdy nie wiecie, co was spotka na drugi dzień, czy ta osoba wróci do domu. I wtedy no byłby, no nie tyle co przykrość, ale by było takie obwinianie siebie, Boże, bo powiedziałem za dużo, bo powiedziałam za dużo. No i wtedy to nie byłoby fajne doświadczenie. Dlatego od tego czasu mimo wszystko, jeżeli wiemy, że już jesteśmy pokłóceni, jest ogień, to po pierwsze zawsze staramy się kłaść mimo wszystko do tego samego łóżka, mimo że to jest ciężkie, bo jeżeli wiadomo, jesteśmy wściekli na drugą osobę, no to jest to ciężkie, żeby nawet na nią się spojrzeć, a co dopiero położyć. Natomiast zawsze staramy się też ze sobą rozmawiać jak najdłużej i często są to, mimo że wiemy, że na przykład Michał wstaje do pracy, ale staramy się ze sobą rozmawiać jak najdłużej, żeby może nie tyle co wyjaśnić ten temat, bo wiadomo, że z tym trzeba się czasami przespać, ochłonąć czy przemyśleć parę rzeczy, ale po prostu sobie przebaczyć, że ja w sercu już ci przebaczyłam. Nie żywię do ciebie tej urazy, bo nadal no, kocham cię tą miłością małżeńską. Wrócimy do tematu jutro. Dlatego my teraz jakby, myślę, że wypracowaliśmy to w taki sposób, że jesteśmy obok siebie zawsze i staramy się mimo wszystko zakończyć ten dzień podaniem sobie ręki, ale na drugi dzień, kiedy właśnie już mamy tą chwilę dla siebie, to 15-20 minut, kiedy staramy się gdzieś wyjść, żeby być sami, sam na sam, to staramy się po prostu ten temat przegadać, dlaczego tak doszło, co się takiego wydarzyło, że oboje pękliśmy tak naprawdę i upadliśmy.
No i też właśnie w tych kłótniach, w momencie, kiedy się godzimy, to sama jakby forma tej rozmowy, tak, żeby nie mówić o drugiej osobie, że to ty coś zrobiłeś, że to ty to jesteś taki, tylko mówić właśnie o sobie, o swoich odczuciach, o swoich jakby wizjach tego, co mnie boli, co jakby najbardziej we mnie uderza, żeby się skupić właśnie na tym, co jakby mnie dotknęło, żeby ta druga osoba, słuchając, mogła wyciągnąć te wnioski. My też przyjęliśmy taką zasadę, bo no, nasze rozmowy właśnie po kłótni też są wybuchowe, więc staramy się już gdzieś to łagodzić w sposób taki, że najpierw mówi jedna osoba, słuchamy tej osoby i dopiero druga ewentualnie odpowiada lub mówi to, co ona ma do powiedzenia, więc to też jest taka też, wydaje mi się, dość fajna, też to jest takie fajne rozwiązanie, które właśnie pomaga nam w rozwiązywaniu tych kłótni, no ale to wiadomo, że kłótnie były, są i będą. Nie o to, to o tamto, ale no warto sobie wypracować pewne schematy, które pomogą nam, aby nie było takich kataklizmów czy huraganów, bo mimo tego, że my na przykład wiemy, że mamy fundament zbudowany bardzo mocny na odpowiednich fundamentach, no to i jeżeli sami będziemy osłabiać te fundamenty, jeżeli się będziemy od pewnych rzeczy oddalać, no to będzie trudno w przezwyciężaniu tych kroków, ale no istotne jest tutaj, żeby się cały czas chcieć rozwijać, żeby cały czas chcieć pracować nad sobą. I tak jak ja mogę powiedzieć o sobie, kiedyś wcale nie potrafiłem podać tej ręki, teraz zdarza mi się to bardzo często, bo raz, że nie chcę tracić tego czasu, bo i tak już wiem, że go tracę niepotrzebnie, a dwa, że no chcę się pogodzić z moją żoną, bo ja nie lubię, kiedy między nami jest jakiś kwas, kiedy mamy takie ciche godziny, że tak powiem, bo to wiemy, że nie jesteśmy my, bo my jesteśmy zazwyczaj uśmiechnięci, zadowoleni, a w momencie, kiedy są takie osłe te godziny, no to wiadomo, że człowiek też już podchodzi do wielu spraw inaczej, nie?
Tu jeszcze się wtrącę właśnie a propos podawania tej ręki, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach ludzie myślą, że ta osoba, która podaje rękę, to przyznaje się do winy. Jakby to jest jakby bierze na siebie cały ten bagaż całego problemu, bierze na siebie ten proces tego, że dobra, no ja zawiniłam, to ja ci pierwsza muszę się pogodzić. Nie, u nas jakby tego nie ma. Znaczy wydaje mi się, że tak nie powinno być, bo tak jak powiedziałam, że my staramy się siebie nie winić. Wiadomo, że czasami jedna osoba zada taki cios i z takiej, że tak powiem, podejdzie tak z partyzanta, że druga osoba się czasami może tego nie spodziewać zwyczajnie, że coś się dzieje, no to wiadomo, że jakby no będzie wielkie wow, że do czegoś takiego doszło. Natomiast jeżeli już wiadomo, że dwie osoby jakby się sprzeczają ze sobą i kłócą, to my nie ponosimy, znaczy nie bierzemy jakby czegoś takiego, że właśnie jest ta wina i że jeżeli ja powiedziałam trzy słowa za dużo, to ja nie podam ręki, bo to przecież no ja tak nie powiedziałam. Więc tutaj no, przyjęło się, że ten, kto przeprasza, to przyjmuje na siebie tą winę i jakby już obarcza siebie. Natomiast no to tak nie jest. To właśnie o to chodzi, że chcemy żyć w tej miłości, w tej zgodzie. Ale no też wiemy, że to nie będzie taki łatwy proces, tylko do tego trzeba na pewno bardzo dużo, no do tego to trzeba dojrzeć, no i na pewno no też myślę, że no nam też bardzo dużo pomogło właśnie rekolekcje, tak? Przede wszystkim jakby takie kwestie, które my chcieliśmy inwestować. Bo jeżeli staniemy na zasadzie, Panie Boże, zabierz to ode mnie, no to no nie łudźmy się, że tak to nastąpi, bo tak naprawdę trzeba dać coś od siebie, bo nic no, za nas sam Pan Bóg no, nie załatwi, tak, no bo...
On może stworzyć przestrzeń do tego, tak. żeby się ta sytuacja mogła zmienić, bo to jest na przykładzie tego, że, nie wiem, modlimy się, Panie Boże, daj mi cierpliwość, Panie Boże, daj mi kochać, Panie Boże, daj mi, nie wiem, mądrość, to Pan Bóg nie przychodzi i nie mówi, dobra, masz mądrość, masz cierpliwość, tylko Pan Bóg stwarza sytuację. Chcesz być cierpliwy? To ja Ci będę stwarzał takie sytuacje do tego, abyś sobie tą cierpliwość wykorzystał, wypracował. Chcesz kochać? To dam ci taką sytuację, w której, nie wiem, doświadczysz choroby, abyś zrozumiał, co tak naprawdę znaczy miłość. czasami te jakby nasze modlitwy są kierowane w sposób taki, często też dostajemy wiadomość od ludzi, że co mam zrobić, aby mój mąż się zmienił, bo modlę się na przykład o jego nawrócenie, modlę się, żeby coś się zmieniło. A jakbyśmy tak zmienili perspektywę naszej modlitwy i formy, te treści tej modlitwy na zasadzie, że Panie Boże, daj mi tą mądrość i światło, abym zauważył, co mogę zrobić, aby pomóc się zmienić mojemu małżonkowi czy żonie. I jakby to też jest dla mnie takie odkrycie niedawne, że jakby zmiana tekstu, formuły modlitwy nie po to, żeby właśnie co mam zrobić, aby moja żona się zmieniła, tylko to Panie Boże, daj mi to światło, tą mądrość, abym wiedział, jak mogę ja się zmienić dla mojej żony, aby ona zobaczyła, co tak naprawdę chcę od niej, tak? Więc...
No bo tutaj się też tak przyjęło, myślę, że właśnie też my jako ludzie nauczyliśmy się na zasadzie takiego prosięta cały czas, tak? Że prosimy. My prosimy o to, prosimy o to, prosimy o to. Takie, no to po prostu prosięta. A nie mamy świadomości tego, żeby za coś podziękować, że dziękuję za to, że była dzisiaj ta kłótnia na przykład, bo ja z tej kłótni mogłam wyciągnąć to, to, to i to, że ja wreszcie zobaczyłam, co mój współmałżonek myśli na dany temat, mimo że ja myślałam, że on myśli przecież tak jak ja, no przecież nie może myśleć inaczej, bo jesteśmy jednością, tak? A okazuje się, że wcale tak nie musi być. I my prosimy o zdrówko, o wszystko, co dookoła jakby, a nie prosimy, jakby nie dziękujemy za te takie rzeczy przyziemne, które już nastąpiły, tak? Dziękuję za dzisiejszy dzień, za moje dzieci, za mojego męża, za to, że się pokłóciliśmy, za to, że może nastąpiło to, nie wiem, zły nastrój, nie wiem, czy u naszych dzieci, czy że coś tam się wydarzyło, bo może dzięki temu od dłuższego czasu podszedł do mnie mój mąż i na przykład mnie przytulił. Może powiedział mi dobre słowo, może po prostu dał mi buzi. I my też jakby, też mówię, no też zaczęliśmy od jakiegoś tam czasu właśnie dziękować za te takie, nie mówię, wiadomo, w sytuacjach, gdzie są sytuacje kryzysowe, typu właśnie tak jak Michał powiedział, choroby, ciężko jest dziękować za ciężką chorobę, tym bardziej najbliższej osoby, tak, jest to bardzo trudne i do tego też na pewno jest wymagany czas, no i wydaje mi się, że opiekun duchowy, który by tym pokierował, bo człowiek sam w sobie może sobie po prostu nie dać rady i z takim przetłumaczeniem z polskiego na nasze tak po ludzku, to wydaje mi się, że może być to też wykonalne, a z takiego punktu, że ktoś nam po prostu pokaże, dlaczego tak jest, to będzie nam po prostu prościej.
Ja w ogóle generalnie jestem zajarany tym pomysłem Pana Boga, jeżeli chodzi o małżeństwo. To jest naprawdę piękny, idealny, boski plan, który wymyślił. Jestem zajarany też właśnie miłością Boga do ludzi, jak to wszystko wygląda. Natomiast wiem, że to jest jeszcze w moim przekonaniu bardzo niezrozumiałe też w wielu sytuacjach i niepojęte to, co się dzieje. Ale jakby ten temat mnie mocno jara. Małżeństwo, właśnie dzieci i rozwój, tak? I dlatego też może też nam łatwiej jest w wielu aspektach o tym mówić, z tego względu, że my tym żyjemy. I że my chcemy tym żyć i że chcemy w tym wzrastać. Łatwiej nam jest jechać na rekolekcje, łatwiej nam jest sięgnąć po jakąś lekturę, czy łatwiej nam jest coś innego zrobić, bo jesteśmy w tym we dwoje, a wiemy doskonale też, że są małżeństwa, gdzie walka toczy się na przykład z jednej strony, tak? I to też jest przykre, bo jedna osoba chce, a druga nie chce. I tutaj no, nie jesteśmy w stanie niestety zmienić perspektywy myślenia tej drugiej osoby, żeby zachęcić ją do czegoś. Możemy tylko i wyłącznie swoją zmianą pokazać, że tędy warto iść, że tą drogą warto iść, a nie tą, którą ty idziesz teraz. No ale to jeżeli nie pojmiemy takich rzeczy jak właśnie poświęcenie, walka codzienna, bo to jest to codzienna walka, od rana do wieczora walczymy ze swoim egoizmem. Ja no, mówię, staram się gdzieś patrzeć na tą miłość mądrą, czyli wymagać od siebie, kochać bezinteresownie, doceniać moją żonę, kochać czule i z bliska. I nawet takie rzeczy, które są jakby normalnością, tak, że nie wiem, moja żona wstawi pranie, to jest takie normalne, ja mam tego nie widzieć, no bo ona to powinna zrobić, tak, no nie, no ja uważam, że to też jest duży wysiłek dla niej, ja często mówię, kochanie, dziękuję, że zrobiłaś pranie, albo dziękuję, że mi zrobiłaś kawę, albo coś tam jeszcze innego, z takich, no takich można by powiedzieć banałów, ale te banały powodują to, że budują ogromną siłę, taką więź między nami, bo nam na sobie mega zależy, jesteśmy od siebie, na siebie mega zajarani i stąd też nam wiele rzeczy przychodzi łatwiej, tak? No ale to trzeba też pewnie w serduchu siebie rozbudzić, ten aspekt.
Ale już się rozgadaliśmy.
Ja sobie pójdę, może zostawię ten mikrofon.
Coś jeszcze ojcze chciałbym
tak, jeszcze jedno pytanie mam do tego. Chodzi o co? Bardzo fajną rzecz tutaj też usłyszałem od was odnośnie tego rozmawiania po kłótni. Jeżeli powiecie sobie przepraszam, czy wyciągniecie rękę do zgody i pójdziecie spać. Ale to co później też, wy się na to umawialiście jakoś, że tak będziecie starali się, no bo słowo przepraszam jest słowem ważnym, potrzebnym, ale to chyba z tego, co mówicie, no nie wystarcza. To chyba za mało troszeczkę, żeby urosnąć, jeżeli chodzi o relacje na konflikcie, na kłótni.
Tak, przepraszam, jakby w naszej kwestii, to było na tej zasadzie, że wiadomo, że każdy myśli, że jak powie przepraszam, to już koniec, przechodzimy do normalności, do jakby do i żyjemy tak, jak było to w kilka godzin przed kłótnią. Natomiast no nie, bo to by było na zasadzie sprzątamy temat pod dywan, ale poczekajmy chwilę, kiedy się pojawi taka sytuacja, jak ten temat wróci, to pójdzie taka petarda, że po prostu z każdej strony będą leciały iskry. I u nas właśnie zauważyliśmy, że kiedyś chcieliśmy się na zasadzie tego, że chcieliśmy się bardzo szybko godzić, ja chciałam się bardzo szybko godzić, Michał jakby po czasie na to przystawał i to było wszystko, tak? Natomiast wiedzieliśmy, że no zło przyjdzie znienacka, w niespodziewany sposób, kiedy może być super ekstra sielankowo i stwierdziliśmy, że to nie jest dobre, bo wychodziły czasami takie sytuacje, które on, no myślę, że chciałby powiedzieć, ja chciałam się już natychmiast godzić i nie pozwalałam mu na to, więc teraz za każdym razem, no, robimy tak zwane to zawieszenie broni na to, żebyśmy po prostu nie żywili do siebie tej nienawiści, że Boże, ja już cię nie chcę zobaczyć, no nie zejdź mi z oczu, to jest na tej zasadzie i jakby takie szli przez takie, no takie złożyczenie w tą stronę, a tu nie o to chodzi, bo ja chcę, żeby on był obok mnie tej nocy, mimo że powiedzieliśmy sobie o dwa słowa za dużo i nie powinny one paść, ale ja wiem, że na drugi dzień jedno i drugie, no usiądziemy i powiemy, kurczę, no co my w ogóle zrobiliśmy, tak? Tak po prostu na chłodno i wiem, że ten temat po prostu nie będzie zamieciony, więc w naszym przypadku było to tak naprawdę umówienie się. Ale też byliśmy na takich rekolekcji o warsztatach, mogę powiedzieć, w Skarżysku-Kamiennej, gdzie mieliśmy takie doświadczenie dla nas dość dziwne, mogę powiedzieć, bo jechaliśmy na rekolekcję, nie wiedzieliśmy do kogo, wiedzieliśmy, że będzie bardzo dużo małżeństw i że mamy z nimi poprowadzić warsztaty. My, powiedzmy młodzi, z tak krótkim stażem małżeńskim, co my możemy powiedzieć do małżeństw, do małżonków? I taka sytuacja, że my wchodzimy w ogóle na tą salę, a tam siedzi, nie wiem ile par tych małżeń, no mnóstwo tych par małżeńskich ze stażem prawie 30+. My, dzieci, moglibyśmy być dla nich dziećmi, wchodzimy i mamy mówić o małżeństwie, więc na początku taka konsternacja, ale mówię, dobra, Duchu Święty, no po coś nas tu wysłałeś, po coś my mamy tu zrobić, coś mamy przekazać. No i mieliśmy tam parę takich jakby ćwiczeń, które też wynieśliśmy my z warsztatów stricte małżeńskich, które no chcieliśmy jakby przedstawić tym małżonkom i na koniec spotkaliśmy się, bo było to dwudniowe, spotkaliśmy się z tak ciepłym odzewem i odbyło się mnóstwo w ogóle łez, przytulasów, bo ci małżeństwo w ogóle byli w szoku, że my w taki sposób to przekazaliśmy i potem jeszcze zrobiliśmy taki obrzęd przebaczania i zerowania tego wszystkiego, że oni byli w szoku w ogóle, że jakby mogliśmy to przekazać, taką, no może nie tyle co wiedzę, co takie fajne te ćwiczenia. I no mówię, my byliśmy w szoku, widząc ich staż, że oni w taki sposób nas zareagowali, a oni byli w szoku, że my mimo wszystko no
podjęliśmy rękawice tak. Po prostu i zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Robota była wykonana i to było piękne, jak właśnie początkowo byliśmy odbierani jako, no można powiedzieć, amatorzy, a koniec końców się okazało, że no to był taki jednak konik.
To był bardzo fajny czas.
Gdzie tak faktycznie było i to było piękne widzieć małżeństwa, gdzie się przytulali, płakali. Dla mnie to jest niesamowite, to robi robotę, że możemy coś takiego robić dla ludzi.
Ale właśnie co się wtedy jeszcze dowiedzieliśmy podczas właśnie takiego dzielenia się przy tych zadaniach z małżonkami, że przyznali nam rację, że my, może nie tyle co teraz mamy łatwiej, że my od samego początku inwestowaliśmy w to, żebyśmy byli w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. Od samiskiego początku, od samego, że tak powiem, kiedy byliśmy jako chłopak, dziewczyna, kiedy potem już narzeczeństwo, kiedy już potem małżeństwo, kiedy jako już małżeństwo i rodzice. My za każdym razem średnio raz tam na kwartał staraliśmy się jechać na te rekolekcje małżeńskie, już na warsztaty małżeńskie. Nie mówię tutaj o jakimś tam słuchaniu świadectw czy czytaniu książek, bo to jakby było taką naszą normalnością i codziennością, ale właśnie takie coś dawanie od siebie, że chcieliśmy łaknąć tej wiedzy i bardzo często na takich warsztatach się nawet kłóciliśmy na tych warsztatach, gdzie ja wychodziłam od stolika, Michał wychodził od stolika, byliśmy bardzo oburzeni, bo myśleliśmy, że już jakby to mamy przepracowane, że my to wiemy, a tu wychodziły jakieś kwiatki i to wcale nie takie małe. Więc właśnie na tych warsztatach z tymi małżonkami też właśnie o tym powiedzieliśmy, że to nie było takie, że my już teraz jakby cały czas tak sielankowo i to 6 lat, no to takie to jest tylko 6 lat, bo my od tych 6 lat tak naprawdę z pełną petardą inwestujemy w nasze małżeństwo, żebyśmy właśnie za 20-30 lat nie było czegoś takiego, że nie będziemy ze sobą rozmawiać. Albo jeżeli będziemy żyć, to jak pies z kotem pod jednym dachem, tylko tyle, że właśnie mamy dzieci, że nie wypada nie być razem, że nie wypada jakby się rozwieść i tak dalej. Tylko, że właśnie chcemy już teraz, od samego początku inwestować w nas, w nasze relacje, w naszą komunikację, w nasze bycie razem, właśnie przez różne
różne formy rozwoju.
Tak, różne formy, tak, rozwoju.
Natomiast też, co zauważyliśmy, jeżdżąc na takie warsztaty czy rekolekcje, są pary z różnymi stażami, są pary z naprawdę dużym stażem, są młode pary i to, co ich rozróżnia, to te pary z tym stażem starszym mają dużo ciężej przepracować wiele rzeczy, ponieważ przez wiele lat nawarstwiały się problemy, przez wiele lat wszystko było gdzieś tam zamiatane pod dywan i kiedy teraz przychodzi takie zderzenie się z rzeczywistością, że musisz się zmierzyć z tymi problemami, no to często gęsto ich to przerasta. Natomiast młodzi małżonkowie mają o tyle problem, znaczy o tyle fajnie, że mogą sobie wjechać w to na zasadzie czystej karty i to oni będą ją pisać od nowa, tak? Więc to jest taka różnica, jeżeli chodzi o staże małżeńskie. No my jesteśmy młodziutcy, ale nam się chce, ale nam się chce.
Skąd czas znaleźć na to? Bo no, nie oszukujmy się, dla bardzo wielu ludzi, nie tylko małżeństw, ale w ogóle ludzi, wymówką jest brak czasu. Nie mam na to czasu. Że znajdujecie, jak to się robi?
No i to znajdujemy, no bo nam się właśnie chce i ja uważam, że jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu, przykładowo ja może powiem o sobie, gdzieś od jakiegoś czasu, nie wiem, zakochałem się też w bieganiu. No i teraz tak, zależy mi na relacji z Bogiem, zależy mi na relacji z rodziną, zależy mi na pracy. I teraz muszę zrobić wszystko, żeby to pogodzić, albo któraś z tych sfer będzie musiała no, ucierpieć na tym moim hobby. Więc mam do wyboru, albo wstaję wcześniej rano o godzinę i robię trening, potem jadę do pracy, potem wracam do rodziny. Albo no, w tym wypadku czasem teraz jest tak też, że uzupełniamy się z moją żoną, tak, że ja zostaję z dziećmi, moja żona idzie na siłownię, potem nie wiem, ona wraca, ja idę pobiegać. Natomiast jeżeli chodzi o czas do rozwijania się, no to jeżeli my tym żyjemy na co dzień, jakby w tym funkcjonujemy, to dla nas nie jest problemem znaleźć czas, bo tak naprawdę to wszystko jest kwestia chęci, tak, że chcemy podjąć działania, więc nawet jak jesteśmy tu dzisiaj, ojcze, no to była kwestia tego, że my chcemy, tak? No mogliśmy powiedzieć nie, bo za daleko, nie, bo śnieg pada.
Myślę, że zawsze znajdzie się wymówkę w każdej sytuacji. Jak nie będę chciała iść, nie wiem, do babci na herbatę, no to powiem, że nie wiem, że boli mnie głowa, że boli mnie wszystko, bo mi się po prostu nie będzie chciało ruszyć z miejsca. Więc jeżeli ma się chęci, to nie ma bata, żeby po prostu gdzieś nie wygospodarować tego czasu. Nikt jakby nie mówi, że trzeba jechać nie wiadomo ile, tak, no, gdzieś daleko na drugi koniec Polski, ale czasami wystarczy wyszukać po prostu w internecie. Mamy teraz taką możliwość jakby dojście do wszystkiego, że nawet gdzieś w regionie poszukać, być może gdzieś w pobliżu znajdują się jakieś rekolekcje, gdzie wcale nie trzeba, mówię, gdzieś tam daleko jeździć. Jest tyle fajnych wspólnot, czy jest tyle fajnych małżeństw teraz wszędzie, no w internecie można ich wyszukać, gdzie jeżdżą po parafiach i tych takich naszych pobliskich, gdzie można z nimi też fajnie spędzić czas. I my no, też wiemy to po sobie, że my akurat byliśmy, myślę, że wrócimy do tego, jak tutaj trochę nam dziecię pozwoli, ale byliśmy bardzo takim fanem warsztatów. Nie tyle stricte, żeby było to samosłuchanie, co właśnie takiego warsztatów pracy ze sobą, w Zakroczymiu, gdzie też tam mieliśmy możliwość też porozmawiania z kapłanem, który jest terapeutą dla małżeństw i dlatego jak wiedzieliśmy, że już się kłócimy, gdzieś mamy zaogniony temat, czy mamy problem z jakąś nieprzepracowaną sytuacją, to wiedzieliśmy, że możemy na niego polegać na nie 24 godziny na dobę, kiedy tam jesteśmy i kiedy on nam wszystko wytłumaczy tak łopatologicznie, co ja robię źle, co mój współmałżonek robi źle, gdzie oboje w czymś kulejemy, więc my akurat podpasowaliśmy sobie na przykład taką formę rekolekcji, ale dla wielu ludzi może być to po prostu zwykłe słuchanie czasami, bo ktoś nie lubi mówić, tak? No my akurat jesteśmy gadułami, prawda? I jakby dla nas jakby mówienie nie sprawia problemu, a tym bardziej w stosunku do siebie.
Ja nie chcę też powiedzieć, że u wszystkich jest tak, natomiast u zdecydowanej większości wydaje mi się, że kwestia braku czasu to jest po prostu tylko i wyłącznie wymówka, strach przed wyjściem ze swojej strefy komfortu, spróbowania czegoś innego, spróbowania czegoś nowego, coś, co będzie dla mnie obce. I tak jak podkreślam, to nie u wszystkich, ale mam wrażenie, że u większości tak jest niestety, że ludzie nie chcą, bo po co będę jechał, bo to i tak się nic nie zmieni, bo to, bo tamto. No bo łatwiej nam jest znaleźć powód, dla którego tego nie zrobię, niż sposób, tak? No bo to już wymaga od nas pewnych procesów, żeby coś wykombinować. Muszę wysilić głowę do tego, no. No ja jestem akurat taką osobą, że lubię zawsze znajdować sposób i rozwiązanie, niż po prostu rozłożyć ręce i powiedzieć, że się czegoś nie da. Głównie jeżeli chodzi właśnie o problemy, czy w małżeństwie, czy gdzieś tam rodzinne, bo uważam, że zawsze się wszystko da zrobić, tylko trzeba po prostu tych chęci, więc brak czasu bym zamienił na brak chęci.
No i czasami też musimy mieć po prostu chyba świadomość tego, że nic się nie dzieje z abstryknięciem czarodziejskiej różdżki, bo niektórzy też oczekują po takich rekolekcjach, czy po przesłuchaniu jakichś tam świadectwa, czy po takich warsztatach, że oho, pojadę tam dostanę złotą receptę, złoty środek, wrócimy, będziemy szczęśliwi, będzie już wszystko pięknie, będzie ułożone. No nie, to jest proces, to jest bardzo długa droga, czasami jeszcze trudniejsza, niż mogłoby się nam wydawać. Też z doświadczenia wiemy, że na przykład z takich warsztatów ludzie po prostu wychodzą, bo pękają, nie dają sobie rady, ale to tylko dlatego, że nadal im się nie chce po prostu nad sobą pracować, bo my też, tak jak mówię, kłóciliśmy się nawet na takich warsztatach, gdzie byliśmy w ogóle oburzeni często swoją w ogóle, no przecież to już kiedyś, przecież mówiliśmy o tym, tak? Dlaczego ty mi teraz jakby mówisz to z innej strony? Ale dostaliśmy inne w ogóle jakby materiały i my już zaczęliśmy na przykład na tych materiałach kuleć, gdzie myśleliśmy, że już wszystko, tak jak powiedziałam, mamy dogadane, a jednak nie. I potrzebowaliśmy właśnie tej osoby trzeciej, która by nam wytłumaczyła, no nie, słuchajcie, no jednak to nie jest takie, tak jakby się wam wydawało, wy myśleliście, że wy macie to przepracowane. Ale was czeka jeszcze długa i kręta droga.
W dobie dzisiejszych czasów, gdzie mamy taki dostęp do internetu, to uważam, że okej, no ktoś może nie mieć na przykład funduszy na to, żeby jechać, czy ktoś, nie wiem, może nie ma możliwości, żeby gdzieś dojechać, no bo to też jest zrozumiałe. Natomiast w dobie dzisiejszych czasów, gdzie mamy dostęp do internetu, ja na przykład robię też w ten sposób, że dużo jeżdżę autem, więc mógłbym ten czas tracić na jakieś głupoty, czy słuchanie jakichś pierdół w telefonie, czy coś, a ja sobie lubię właśnie wrzucić jakąś fajną, mądrą konferencję, lubię posłuchać sobie właśnie jakiegoś fajnego świadectwa. W momencie, kiedy jadę, często właśnie wysyłam jakieś materiały Asi, mówię, zobacz, to jest fajne, posłuchaj sobie od tej minuty, żeby ona, nie, powiedzmy, nie traciła czasu na całość, tylko właśnie to jest fajne, to do mnie trafiło, to też sobie posłuchaj. I ja w ten sposób gdzieś tam próbuję. Mam też, ze mną jeździ teraz książka, którą dostałem, pamiętam, pierwszy raz jako pokutę na spowiedzi. To jest to książka Dzikie Serce o męskości, psychologia i duchowość. I gdzieś ta książka teraz na przykład jeździ ze mną w aucie i ja sobie po nią sięgam, przeczytam sobie stronę, dwie, trzy, w zależności od tego, jak tam sobie czasowo to rozłożę. Ale no da się, tak? No wystarczy tylko chcieć, bo Pan Bóg daje nam ten dar w postaci 24 godzin. I ja uważam, że to od nas zależy w 100% w tym momencie, jak my tym darem rozdysponujemy, tak? Wiadomo, jeżeli mówimy, że nie mamy czasu na coś, no to albo możemy sobie ten czas zrobić w ten sposób, że albo się położymy godzinę później, albo wstaniemy godzinę wcześniej, jeżeli chcemy tam sobie jakieś te sprawy duchowe zrobić, czy coś właśnie jakieś w kierunku rozwoju pójść. Więc no, tak jak chyba możemy zgodnie, kochanie, powiedzieć, że no,
jak się chce,
to można.
zagramy sobie coś, bo tak mam taką pewną pokusę, myślę, że jej ulegnę za chwilkę, zadać pytanie, ale też no, myślałem o tym, mam nawet zapisane, żeby trochę rozszerzyć te nasze dzisiejsze debaty, rozważania na temat konfliktów i wychodzenia z nich, ale zapytam was, jak wy do tego podchodzicie, ale to za chwilkę. 22:30, czas wzrastania. Jesteśmy w połowie naszej audycji. Naszymi gośćmi są Asia i Michał Andrzejczykowi, czy Joanna, nie wiem, Asia czy Joanna, jak wolisz.
Asia.
Dobrze. Aśka. Czyli Aśka. I Michał Andrzejczykowi. Małżeństwo Nieidealne na Facebooku taki fanpage prowadzą, gdzie też dzielą się swoim życiem, doświadczeniem Pana Boga i relacjami. A rozmawiamy o konfliktach, o tym, co zrobić, kiedy coś nie pójdzie. Cieszę się bardzo, bo tych komentarzy przychodzi. Po piosence będziemy je czytać. Zobaczymy, co też nasi goście, czy się w tym odnajdują, czy nie. SMS-y 536-600-500, fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i telefony 56-655-2355 albo 655-2356. Co jest przyczyną konfliktów, kłótni w rodzinie, w relacjach? Czekamy na wasze opinie, na wasze głosy. Bardzo proszę, by oddać dzisiaj antenę młodszym słuchaczom, by oni mogli też się wypowiedzieć. Właśnie Arka Noego, utwór Nieidealna, trochę pasuje do dzisiejszego klimatu. małżeństwo nieidealne, czyli Asia i Michał Andrzejczykowie są z nami. Piszecie do nas na przykład na fanpage'u Czasu Wzrastania na pytanie, co jest przyczyną konfliktów, kłótni w relacjach. Sylwia pisze, religia i polityka to dwa powody do rodzinnych kłótni. Też to, kto kim chce być, chodzi o wybór powołania życiowego na całe życie, czyli czym człowiek chce się zajmować w tym życiu. Wy się jakoś odnajdujecie w tych kłótniach przy stole rodzinnym, świątecznych. Czasem tak się mówi, to są może w 50% prawdziwe opinie, może czasem takie stereotypy, prawda, że się siedzi i się zamiast uradować, że się usiadło wreszcie razem, to się kłóci, nie wiem, o politykę, o kościół, o jakieś inne rzeczy.
U nas
jak
może,
to jest
u nas
i
może
jak
nie
się
tyle,
w tym odnaleźć?
Nie tyle coś się kłócimy przy tym stole, bo mamy odmienne czasem zdania, natomiast bardziej to jest forma rozmowy, tak? Staramy się wysłuchać drugiej strony. Jakby nie wdajemy się w dyskusję, wydaje mi się, że to jest na tyle taki gdzieś temat, jeżeli chodzi, tutaj mówię o polityce, bardzo indywidualny i jakby no niech każdy sobie tam idzie tą drogą, którą sobie obrał. Jakby no my nie staramy się zarzucać jakby swoich postulatów komuś, staramy się nie słuchać czyichś, a jeżeli tam mamy wymieniać sobie swoje jakby poglądy, no to gdzieś tam, ale to raczej w sposób taki bardziej z uśmiechem na twarzy, tak, bo to...
Znaczy szanujemy zdanie właśnie osób, które z nami przebywają, no bo wiadomo, że nie, nikomu nie narzucimy swojego toku myślenia, bo każdy ma prawo, bądź na przykład no może doświadczył czegoś, przez co właśnie myśli w ten sposób, jak myśli. Możemy powiedzieć swoje zdanie, ale na pewno nie narzucając tego, że masz zmienić myślenie, bo to i tamto. U nas, jeżeli już siadamy przy stole, a nie, no, nie da się ukryć, że no, jak zjeżdża się cała rodzina, jest u nas pora, zawsze się pojawi temat polityki przy stole. No to jest jakby takie clue chyba w każdym domu w którymś momencie. Czy to właśnie będą święta, czy jakieś spotkanie rodzinne. Tym bardziej w jakimś gorącym okresie, taki jak był teraz. Ale u nas no już jakby odbywa się to chyba w takiej formie żartu, może nie tyle co żartu, co jakby potem obracamy to w taki, że śmiejemy się, albo ty to i albo ty to, ale nie na zasadzie takim, że potem, nie wiem, ktoś wychodzi, obrażamy się, czy skrzywdzamy i nie odzywamy się ze sobą tam rok, czy jeszcze dalej. To samo jest z religią, przy czym u nas o tyle jest może też łatwiej, że no jednak u nas no ta rodzina jest wierząca, tak? Bardziej bądź mniej praktykująca, jak to się mówi, ale wierząca, choć my uchodzimy za takich dziwnych ludzi, takich bożych wariatów, ale jakby wszyscy się już do tego przyzwyczaili. Kiedy o dziwo na początku to było takim serio, naprawdę, no to teraz jakby już to jest taka norma. Mówimy, że jedziemy tu, jedziemy na rekolekcję, tu jedziemy coś głosić, tu mamy wyjazd, tu nie przyjdziemy na przykład na urodziny, bo jesteśmy na... Głosimy świadectwo jakieś, czy wyjeżdżamy na jakieś adoracje, czy nie na adoracje. I każdy... Przecież jest sobota, piątek, halo. To jest, no, no nie, no, mamy jakby, to jest
nie,
nasze
nie,
jakby takie, tak, takie powołanie do tego, że te, co my robiliśmy, podjęliśmy taką decyzję w swoim życiu. I
to... No wiadomo, na początku to było na zasadzie takiego wytykania palcami, że jakieś dziwaki, czy cokolwiek takiego, ale my od początku w ogóle jakby się nie skłaniamy ku temu, żeby zwracać uwagę na coś takiego. My mamy konkretnie obraną drogę, konkretny cel, który chcemy osiągnąć i jakby opinia ludzi nas jakby to totalnie nie dotyczy. Często nawet jak gdzieś coś tam w internecie wrzucamy i ktoś tam nas mocno hejtuje, no to w ogóle nie przyjmujemy tego do siebie. Jest opcja, możliwość zablokuj. I są takie osoby usuwane, zablokowane. I to jest właśnie też piękne i uważam to za ogromną łaskę, bo bardzo często teraz w dzisiejszych czasach jest tak, że ludzie bardzo chcą zaingerować z opinią u innych, żeby nie daj Boże ktoś coś pomyślał złego, żeby się nie daj Boże gdzieś wychylić z tym takim, jakim jestem naprawdę, bo co ludzie powiedzą, nie? To taka choroba dzisiejszych czasów, co ludzie powiedzą. A my jakby od początku gdzieś to, że tak powiem, zeszło na jakiś dalszy tor. W ogóle się nie przejmujemy opinią innych, w ogóle się nie przejmujemy hejtem, my mamy robić to, co robimy. I są to też dobre owoce tego, tak, bo ludzie do nas piszą z podziękowaniami, że dajemy im jakąś tam nadzieję, że jakieś wsparcie. Często też staramy się tych ludzi gdzieś pokierować, czy do jakiegoś terapeuty małżeńskiego, czy gdzieś do kapłana, czy też po prostu do jakiegoś bardziej doświadczonego małżeństwa, bo to też jest istotne. My nie uważamy się za jakichś specjalistów albo, nie wiem, terapeutów, czy kogoś takiego z doświadczeniem. My jesteśmy prostymi ludźmi, którzy chcą pokazywać świadectwo swojej miłości, codzienności i tej relacji z Bogiem, z możliwością po prostu podzielenia się z innymi. I tyle, no.
To jest też takie... Dziękuję za to, bo to jest pokazanie, że jeżeli ktoś jest autentyczny w tym, co robi, to dla rodziny to się staje czymś normalnym, tak? To nie jest właśnie, że, tak jak mówicie na początku, że jakieś takie zjawisko się tutaj ujawnia, tylko no, pokazaliście, czy pokazujecie, że to jest dla was coś, czym żyjecie, nie? A nie jakaś rola, w którą wchodzicie, wyuczona i tak sobie zakładacie stroje, maski kościółkowych.
No nie, u nas już każdy się po prostu nauczył, że no, my tacy po prostu jesteśmy, ale jesteśmy normalnymi ludźmi, gdzie potrafimy też wyjść, normalnie się pobawić, się pożartować, jakby tutaj się nic nie zmienia. My jakby po prostu swoim jakby życiem chcemy mówić o małżeństwie, o tym, co my przeszliśmy, jaką my, wbrew pozorom, gdzie teraz każdy może tak się z boku wydawać, Boże, jak ten mąż cię kocha, jak ty kochasz tego męża i w ogóle sielankowo, cukierkowo. No nie, bo tak nie było zawsze. My na tym etapie, którym jesteśmy teraz, a chcemy iść dalej, to właśnie do czegoś musieliśmy dojść. Po ciężkich skałach, po dużych przebojach, ci, co nas tam gdzieś obserwują w internecie, to wiedzą, jakby znają to świadectwo od samego początku, ile musiało paść po drodze wyrzeczeń, ile musiało paść po drodze bardzo trudnych i ciężkich decyzji, żebyśmy stali w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz i właśnie tą swoją codziennością chcemy przez to głosić, że no, to małżeństwo to jest no, całkiem spoko chyba, nie?
No jest spoko, jest bardzo spoko. Generalnie to też właśnie fajnie ksiądz Pawlukiewicz mówił, że małżeństwo jest jak poligon. Jeżeli ktoś uważa, że jak wejdzie w małżeństwo, to będzie sielanka, różowo i nie wiadomo co tam jeszcze, no to nie, to tak nie będzie. Tam będą po prostu świstały kule nad głowami i my mamy za zadanie zbudować taką relację ze swoim współmałżonkiem, abyśmy się wspólnie właśnie od tych kul chronili. I wiadomo, że to też będzie trudne, ale to nikt nie powiedział, że to jest nie do zrobienia. To jest do zrobienia, tylko to jest kosztem właśnie pewnych wyrzeczeń, ciężkiej pracy, dyscypliny, no i mocnej wiary w sercu.
Tak się zastanawiam, bo nie ma telefonów, ale jest trochę SMS-ów i wpisów na Facebooku. Może temat trudny, ktoś się też może boi tutaj odezwać, bo głos mógłby zadrżeć, nie wiem, tak sobie to... Ale czytamy to, co jest napisane. Wioletta pisze, czytaliście sobie to, co Wioletta pisała? O tej klapie sedesowej, czy desce?
A to było, to ja mówiłam dzisiaj o tym.
Pisze tak, Wioletta. Nie tyle brak rozmowy, co brak odpowiedniej rozmowy. Bo kto by chciał rozmawiać, jeśli usłyszy, że użala się, inni mają gorzej, bo ty nigdy. To trzecie to punkt zapalny do awantury, bo atakujemy drugą osobę. Takie coś nawet widzę na obrazku. Kobieta, dwukropek. Ty mnie nigdy nie słuchasz. Mężczyzna, w nawiasie w myśli. Twoje gadki znam już na pamięć. Lepiej powiedzieć, proszę, popatrz na mnie przez chwilę, bo czuję się ignorowana, a chciałabym cię o coś poprosić. Proszę, podnoś klapę od toalety, bo nie chcę po tobie sprzątać. Tak napisała Wioletta. Trochę z przymrużeniem oka, ale trochę też może realistycznie. Nie wiem, to jest taka bzdura, ta deska od toalety.
To nie jest wcale bzdura.
Ale może stać się zarzewiem. Deska.
To może być deska niezgody. I tak było w naszym przypadku. Może nie tyle, co niezgody. Tak jak wspomniałam już też w telewizji Westerplatte Młodych, że Michał wtedy wspomniał o szczotce, którą ja zostawiam notorycznie na umywalce i faktycznie jej nie chowam i to powodowało w nim irytację. Natomiast moim taką bolączką było to, że mam no, trzech mężczyzn w domu, ja jedna kobieta. Jeszcze ten ostatni o tyle, co nie korzysta z toalety, to tych dwóch już korzysta fantastycznie i sobie chłopaki radzą. Natomiast zapominają, że nadal no ja jestem w domu i walczyłam z deską, żeby była ta deska opuszczona, więc to była klapa niezgody przez pewien czas w naszym domu, ale powtarzałam się, mówiłam, prosiłam, prośbą, groźbą i dobrocią też, więc wreszcie wpadłam na taki pomysł, że skoro oni mnie nie słuchają i jakby być może zapominają tą kwestię, która jest dla mnie ważna jako kobiety w tym domu, to napisałam im wiersz do toalety. Wkleiłam swoje zdjęcie, jako że jestem uśmiechnięta, podziękowaniu uśmiechnięta żona i matka. I tak naprawdę postawiłam nad samą toaletą, gdzie są zmuszeni po prostu tą deskę, bo widzą, że ja już patrzę się na nich po prostu. I czytając ten wiersz, oczywiście wiersz z takim przymrużeniem oka i bardzo często ludzie, jak do nas przyjeżdża i idzie do toalety, mówi, jaki to jest fajny pomysł, tak? I gdzieś na przykład, no mówię, i na początku jakby Michał dostał to ode mnie w prezencie, na zasadzie dostosuj się. Ale przyniosło skutek całkiem dobry i od tamtej pory nie narzekam.
No właśnie, to jest tak jak z tą szczotką, o której Asia wspomniała, bo jak wchodzę do łazienki często i szczotka leży na umywalce. Ja mówię, kochanie, no mogłabyś sprzątnąć tą szczotkę po prostu do szafki pod spodem? Dobrze. No i ta szczotka i tak następnym razem jest w tym samym miejscu i tak za każdym razem. No
trzeba
i
wiersz napisać.
Ja nie mam takich jakby zdolności manualnych do pisania wierszy, no to po prostu przemyślałam sobie temat w ten sposób. No dobra, Michał, no skoro ciebie denerwuje, irytuje to, że ta szczotka tam leży, to po prostu weź tą szczotkę i schowaj za swoją żonę. No ujmy na honorze, co ci się nie zrobi, a ty będziesz spokojniejszy.
A przy okazji się przeczeszesz
i
na przykład
jeszcze. Tak zacząłem to robić i stosuję. Natomiast jeszcze mi się zdarzy zwrócić uwagę mojej żonie, żeby to robiła, mimo tego, że ona i tak tego dalej nie robi. Ale no przecież to jest taka fajna forma wypracowana, że skoro mnie to irytuje, mnie to denerwuje, no to personalnie dotyka to tylko mnie, a nie mojej żony. Więc czemu ja mam się denerwować? Jak mogę sobie tego zaoszczędzić, więc zacząłem sprzątać po mojej żonie.
Łatwo wam się mówi, bo nie macie włosów długich.
A co jest taką przyczyną konfliktów w relacjach między ludźmi? Już nie tyle w małżeństwie, w związku, ale między ludźmi. Jak myślicie, jak wy to widzicie z perspektywy tych lat już przeżytych?
Znaczy, dla mnie najczęściej to jest chyba tylko, bym powiedziała, to, że brak rozmowy i brak szczerości w tej rozmowie, że często wydaje mi się, może bardziej mężczyźni chcą jak najszybciej załatwić temat. Dobra, za chwilę mamy, 24, mecz się zaczyna, dzisiaj grają nasi, jest, dobra, nie ma problemu, już okej, luzik, nie gniewam się na ciebie, w zasadzie takiego nie będę z tobą rozmawiał, bo nie mam czasu, a potem to już w ogóle jakby nie było tematu i na tej zasadzie o co ci chodziło, przecież wszystko jest okej. I tutaj wydaje mi się, że właśnie ten brak tej rozmowy, czasu na tą rozmowę, wygospodarowanie, chęć wygospodarowania czasu na tą rozmowę i szczerości w tej rozmowie, takiej, że nawet chcę ci powiedzieć wszystko, nawet jeżeli wiem, że ciebie to zaboli, ale ja chcę być z tobą szczery. Chcę jakby to wyjaśnić, by żyło nam się tak naprawdę lepiej, tak?
A mi się wydaje też, że oczekiwania względem drugiej osoby, że my kreujemy sobie pewien wzór w głowie i chcemy, aby on się jakby urzeczywistnił, natomiast no, prawda jest taka, że jesteśmy różnymi osobami i nie jesteśmy też Duchem Świętym, że ja wiem, co myśli moja żona, a moja żona ma wiedzieć, co ja myślę, tylko po prostu właśnie te oczekiwania, że kochanie, no ja bym chciał, żeby to wyglądało tak i tak, no i chciałbym, żeby moja żona mnie wysłuchała. I albo się do tego dostosowało, albo będziemy nad tym pracować. Brak rozmowy. Myślę, że też chodzi tutaj o jakość tej rozmowy, tak? No bo możemy sobie porozmawiać, tylko pytanie, co z tą rozmową się dalej wydarzy. Jeżeli będzie ta rozmowa jakościowo dobra, no to myślę, że będą z tego dobre owoce i ten problem się rozwiąże. Natomiast tutaj też w niektórych przypadkach zauważyliśmy, że no właśnie ludzie nie są ze sobą do końca szczerzy też. I to też po pewnym czasie, kiedy te kłamstwa gdzieś wychodzą, no to raz, że narusza to zaufanie, dwa, że potem właśnie jest ciężko zapracować sobie na to zaufanie, dlatego ta rozmowa też jest taka, jaka jest i to powoduje konflikty. U nas to już od początku było jasno powiedziane. Szczerość i prawda, raz, że z samym sobą, a dwa, że ze swoim współmałżonkiem i to też jest bardzo istotne, ponieważ ja nie umiem kłamać. Moja żona od razu wie, kiedy ja kłamę, dlatego ja sobie już powiedziałem, że nie ma sensu kłamać, bo prawda i tak wyjdzie na jaw, więc po prostu wolę być szczery, dostać po głowie za tą szczerość, ale przynajmniej sumienie będę miał czyste, że okej, no coś kosztem czegoś, tak? Więc wolę postawić, nie wiem, w trudnej, ciężkiej prawdzie moją żonę, niż ją po prostu okłamywać, a za chwilę to kłamstwo by wyszło na jaw i bym stracił podwójnie, tak? No bo raz, żebym naruszył zaufanie, a dwa, że musiałbym się z tego tłumaczyć, co zrobiłem. No to tak trochę bez sensu, nie? Że lepiej być w prawdzie z samym sobą, ze swoją żoną,
z dziećmi. Nie musisz zapamiętywać.
Nie muszę, właśnie, dokładnie, nie? Nie muszę zapamiętywać tych historii. Wyszło. Wszystko jest tak, jak jest. To ta autentyczność, nie? To, co ojciec powiedział.
A skąd wiesz, Asiu, kiedy Michał kłamie?
O matko, u niego to jest momentalnie. To
myślę,
jest...
że nawet ojciec by wiedział.
Tak, myślę, że to by każdy był. Jakby tylko spojrzał na Michała, to jakby to było, no po prostu
robił
od razu
się zmienia, mimika twarzy, wszystko się zmienia.
Wszystko jakieś takie się w ogóle spięte robi. Bardzo. Jakieś niepotrzebne wymakiwania. On zawsze mówi, że mi jakby związać ręce, to ja nie jestem w stanie nic mówić. No ja wiem, że tak jest. A u niego to jest od razu, jak zaczyna kłamać, to zaczyna coś zrobić.
Staram się odpędzić właśnie intruza, który mnie próbuje atakować.
Tak, dlatego, więc tu od razu widać. Ja mówię, dobra, pogadamy za chwilę. No i gadamy za chwilę, bo wiem, że przecież widzę, jak jest, tak?
Ale nigdy się nie starałem jakby mojej żony okłamać, bo...
Znaczy nie mówimy o takim ciężkim kalibrze jakimś, tak? Tylko mówimy jakby...
Takie drobne kłamstewka
jakieś. Drobne w zasadzie, jak to się mówi, niedobre kłamstewka, tylko... Jakoś takie powiedzenie też było. Przyjdzie mi do głowy, jeszcze to powiem.
Patrzę na SMS-y. Michał, przerwałem ci, coś chciałeś?
Nie, nie, proszę bardzo, nie chodźcie.
Prawdę? No. Prawdę mówisz? Dobrze.
Mówi.
Marysia tutaj pisze do nas takie rzeczy. Powodem kłótni między rodzicami i dziećmi, ona tutaj takie połączenie daje, jest najczęściej brak zaufania do siebie. Przyczyna kłótni małżonków to niedomówienia. Do konfliktów dochodzi, bo nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie mamy na to czasu, a jeśli już rozmawiamy, to niekoniecznie, nie konkretnie o problemie, a wokół niego. Wypominamy kwestie, które dla danego problemu nie mają żadnego znaczenia. W trakcie kłótni używamy słów obraniających drugą osobę. Co za ognia konflikt, tak nam Marysia napisała i pozdrawia nas serdecznie. Co wy na to?
Pozdrawiamy Marysię. Ale generalnie wydaje mi się, że człowiek jest też tak skonstruowany, że no ciężko jest mu przyjąć krytykę. Właśnie dąży do tego, jeżeli jest atakowany z drugiej strony, to co ja mogę powiedzieć na naszym przykładzie, to próbuję wychwycić z rozmowy elementy zdań, które jakby podpasowują jemu, tak? I odwraca kota ogonem, żeby się nie daj Boże nie skonfrontować z drugą stroną, tylko od razu obrać linię obrony, że to wcale tak nie wygląda, że to tak nie jest, ale zobacz, bo ty mówisz tak. I jakby taka, no bo też jeżeli chodzi o kłótnię czy jakąś krytykę, no to warto, żeby ta krytyka była konstruktywna dla drugiej osoby. Co to znaczy konstruktywna? To znaczy to, żeby zacząć zdanie od czegoś miłego, potem wyciągnąć, że tak powiem, działo z grubego kalibra, ale zakończyć też miło, tak? Żeby nie na zasadzie takiego, że ja od razu na dzień dobry załaduję w ciebie cały magazynek i ty po prostu no, jedyne, co będziesz chciał zrobić, to no to się bronić, tak? W formie takiej, że użyjesz wszystkiego tylko, żeby się obronić. Tylko właśnie, żeby ta rozmowa, ten atak był konstruktywny. No wiadomo, że często jest tak, że się nie da, bo są nerwy, bo jest, nie wiem, krzyki i w ogóle.
Znaczy, myślę, że to fajnie tak wszystko, tak z perspektywy teorii, to jest to obcykane do perfekcji. I myślę, że to nie tylko u nas, ale też u wielu małżonków, które gdzieś głoszą, jakby teoria odnośnie kłótni jest obcykana do perfekcji. Natomiast jeżeli przychodzi już do tej konfrontacji, spotkanie się z rzeczywistością, to myślę, że wichura, burza i Armagedon to czasami mogliby się schować, jakby niż to, co się dzieje pod dachem. I tutaj gorzej mają na pewno te osoby, gdzie któryś ze współmałżonków jest świetnym manipulatorem. I tak potrafi jakby pokierować tą rozmowę, że nie wiem, jaki by druga osoba miała argument, to i tak będzie to wiązało się z tym, że ta osoba, która już jest gdzieś tam poturbowana, będzie czuła się jeszcze bardziej niż taki zbity pies i całą tą winę, którą nie powinna i całą tą kłótnię weźmie na swoje barki. I to jest dopiero problem. I wydaje mi się, że z takimi osobami, które właśnie są typowymi manipulatorami, ciężko jest jakby sam na sam to przepracować. I wydaje mi się, że tutaj też odniosłabym się do tego, że bez osoby, czytaj w takim przypadku terapeuty, będzie ciężko, bo ta osoba niekoniecznie może chcieć tej zmiany, ta osoba niekoniecznie może chcieć pracy nad sobą i takie gadanie, że no kochanie, dzieci, tu tyle lat małżeństwa, no przecież to i tak dalej, to nie dociera do takiej osoby. Ta osoba może też być zamknięta na rozmowę, może być zamknięta, tym bardziej zamknięta na przyjmowanie krytyki. Taka osoba nie przyjmie krytyki. Tak więc tutaj wydaje mi się, że bez osoby jakiejkolwiek trzeciej, bez jakby podjęcia takiej walki, już takiej totalnej walki o to, żeby wyłożyć kawę na ławę i żeby ktoś spojrzał na nas obiektywnie, zupełnie z drugiej strony, nie znając ani mnie, ani ciebie, no to jest potrzebny po prostu terapeuta bądź psycholog, z czym, że uważam, że nie taki psycholog, że tak powiem, gdzie wejdę do niego z ulicy, tylko psycholog chrześcijański, który doradzi w postaci no, takiego, powie nam o sakramencie małżeństwa, o tym sakramencie, który przyjęliśmy w kościele, tak?
Mamy telefon, dobrze, i potem wrzucimy. Słuchamy Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z Gorlic. Mam dwa pytania do gości. Pierwsze pytanie o treść tego wiersza z Łazienki, jeżeli można. A drugie pytanie, po co ciekawy jestem. A drugie pytanie, jeżeli chodzi o czas, który poświęcacie sobie na rozmowę w tygodniu, czy jakaś średnia może wyjść? Po prostu jestem ciekaw, jak to wygląda w ciągu każdego dnia, czy jest jakiś dzień, kiedy jest tego więcej, jeżeli więcej, to ile? Po prostu jestem ciekaw. Dziękuję.
Dzięki, Marcinie, z Bogiem.
Dziękujemy. Jeżeli chodzi o treść tego wiersza, zaraz tutaj postaramy się odnaleźć go u nas na stronie, na Małżeństwie Nieidealnym, ponieważ było to udostępniane, żeby zobaczyły żony, że można. Więc postaramy się go wkleić gdzieś nawet w komentarz pod audycji Czasu Wzrastania, jeżeli tylko go znajdziemy. Jeżeli nie, to jak tylko będziemy w domu, to robię fotę i wrzucam to. Także na pewno zostanie on dodany. Natomiast jeżeli chodzi o ile poświęcamy czasu na rozmowę, tak naprawdę my nie mamy jakiegoś schematu, że na przykład poświęcamy 10-15 minut każdego dnia na rozmowę, bo czasami zdarza się tak, że ze względu właśnie na dzieci, te rozmowy odbywają się, że nic się nie dzieje, nie ma żadnego zapalnika, to te rozmowy odbywają się, że tak powiem, na dzień dobry, tak? I my bardzo też musimy wziąć pod uwagę to, że my w trakcie dnia pracy, kiedy jestem w domu z dzieciakami, z Antosiem, a Michał jest w pracy, my do siebie non-stop dzwonimy, my tak naprawdę ze sobą, można powiedzieć, że już tą rozmowę podejmujemy w trakcie trwania pracy między tutaj... Udało się znaleźć, tak?
Tak. Ja ci powiem, Marcinie, w ten sposób, że my od momentu, kiedy się tylko poznaliśmy, nie było dnia, żebyśmy jakiś dzień spędzili osobno bez siebie. My tak naprawdę spędzamy 24 godziny ze sobą. My w ogóle nie jesteśmy sobą znudzeni. Tak jak Asia mówi, ze sobą piszemy, my do siebie dzwonimy non-stop. Jakbyś, nie wiem, zadzwonił do mojej żony o którejkolwiek godzinie, to ona będzie powiedziała, co ja w danym momencie robię, bo taki mamy ze sobą kontakt, takie mamy ze sobą connection. A jakbyś chciał posłuchać treści wierszu, to moja żona już ci go przedstawia.
Autorka, tak.
Autorka. Mężu drogi, przykleiłam instrukcję w nasze skromne progi, byś już wiedział, jak to działa i żona za tobą nie latała. Gdy załatwisz już sikanie i wiadomo, siusiaka wycieranie, wrzuć papier do środka, spuść wodę koniecznie i przesuń się bezpiecznie, bo teraz najtrudniejsze jest zadanie. Oto deski zamykanie. Złap za deski górę i popchnij ją czule, by w dół opadała, a żonka w nocy gołą pupką na zimnej płycie nie siadała. Wiem, że zadanie trudne i dość nudne, ale jeśli bohaterem chcesz być w naszym domu i zaimpanować nie byle komu, daj z siebie wszystko, tygrysie, i pochwal mi się, coś uczynił przy tronie i wpadnij objęcia swej żonie.
No i tak zostałem bohaterem w swoim domu.
Także tam tak zawisłam, działa.
Poskutkowało. Bardzo dobrze. No to coś sobie zagramy. Może sakrum. Tak Michał się ucieszył, że
tak, sakrum
będzie, więc niech będzie. A za chwilkę wracamy do naszej audycji. też moment ostatni, by do nas napisać albo zadzwonić w temacie naszej audycji dzisiejszej, czyli latających talerzy, kłótni, rozmów, dyskusji bardziej czy mniej napiętych w rodzinach, w relacjach innych, w związkach małżeńskich, narzeczeńskich i tak dalej. O tym sobie mówimy, co jest ich przyczyną i co zrobić, żeby nie tyle ich nie było, bo jak słyszymy, no to się zdarza i będzie się zdarzać, ale co robić, by wychodzić jeszcze mocniejszymi, silniejszymi po takich burzliwych rozmowach.
Nie się tam, gdzie ptak, nie najwyższe widzę gwiazdy, a szczęście dają, bo jesteś tam. Nie się tam, gdzie ja, do ostatniej przystani dobiłam, wysiadam, zostaję. Nie się mnie.
Miejski szum, natłok wrażeń. Szukam znaku, który się okaże drogowskazem. Tym razem nie sięgam do książek, gazet. Mam przeczucie, muszę uciec w uczucie. Uciec światu, w którym wszystko jest jasne. A ludzie cierpią przez swoje aspiracje. Jedyne takie święte miejsce, gdzie rozum przegrywa z duszą i z sercem. A cały ten tercet wypowiada twoje imię. Poddałem się temu, jestem sam sobie winien. To minie tak szybko, tak łatwo, bo jesteś mą wiarą, nadzieją, zagadką, której nie umiem objąć rozumem, dlatego mam do niej taki szacunek. Może zwyczajnie brak mi taktu, ale wierzę w ciebie, moje sakrum.
Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. To obie, które akceptują bez słabości, do nich pragnę tylko do mnie.
Okamgnienie i mogę się przenieść w inny wymiar, pozbawiony pancerza, w który codzienność bezwzględnie uderza. To błogostan, panie, pobłogosław chwilę, gdy każdy problem to błahostka. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze sakrum, więc nie traktuj jej jak kontraktu, który zrywasz, gdy dzień masz gorszy, kiedy zyski chwilowo są mniejsze niż koszty. Sakrum nie zmieni lekki podmuch wiatru, to źródło, którego nikt nie może zatruć.
Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Do objęć, które akceptują me słabości, do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej.
W audycji Czas Wzrastania. Ostatnie pół godziny przed nami. To trochę szkoda, że tak szybko leci. Ale żeby nie tracić czasu, to odbieramy kolejny telefon. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Marcin z Warszawy.
Witamy cię, Marcinie.
Chciałem podziękować za audycję i spytać małżeństwa o komunikację, czy takie rady w komunikacji też przydają się w relacjach z kolegami małżeństwa, koleżankami, z pracownikami w pracach małżeństwa, a i też na przykład jak ta komunikacja jest na co dzień, to czy wdzięczność odgrywa znaczącą rolę i optymizm i jak to wpływa na komunikację?
Tak zamilki nasi goście.
Nie, bo staramy sobie ułożyć to pytanie.
To dzięki, Marcinie. Postaramy się jakoś.
Trzymaj się.
Zawsze i wszędzie z Panem Bogiem.
W sensie chodziło o to, jak wpływają relacje z innymi osobami?
Znaczy nasza komunikacja, tak? Znaczy powiem, że na pewno komunikacja nasza małżeńska na pewno pomaga nam w relacjach z osobami trzecimi spoza naszego małżeństwa. Myślę, że to o to chodziło, tak? Jeżeli chodzi o relacje jakieś w pracy i tak dalej. Więc to, że my wykształtowaliśmy w jakiś sposób tą naszą komunikację, czytaj w naszym przypadku tą rozmowę i takie dzielenie się między sobą tą prawdą, szczerością i otwartością, to na pewno wydaje mi się, znaczy na pewno nie wydaje mi się, że działa to też na zewnątrz. Przykład, myślę, że tutaj chociażby z pracy u Michała, że nie ma czegoś takiego, że nie wiem, u niego w pracy osoby nie wiedzą, że nie wiem, prowadzimy taki fanpage, że on ma żonę, że ma dwójkę dzieci, że jest szczęśliwy i na przykład o tym nie mówi. Tylko gdzieś to w jakiś sposób zataja. Nie ma czegoś takiego. Jest ta szczerość na każdej płaszczyźnie, czy to właśnie u nas w małżeństwie, czy też między pracownikami, czy klientami w pracy, tak? No bo tu myślę, że dziwne by to było, gdybyśmy na pokaz robili z siebie tych idealnie, nieidealnych małżonków, a w pracy tak naprawdę, nie wiem, nikt by nie wiedział o tym, że Michał ma żonę i ma dwójkę dzieci i jest szczęśliwy. No to by było taki trochę chory i niezdrowy układ. Więc wydaje mi się, że ta komunikacja między nami i ta szczerość, która jest między nami, na pewno plusuje w relacjach z osobami trzecimi.
Ja to tutaj właśnie mogę potwierdzić i często jest tak, że mam do czynienia z dużą ilością osób na co dzień, pracując właśnie w branży farmaceutycznej, jeżdżąc na spotkania. I ja na przykład bardzo lubię się chwalić swoją żoną, swoimi dziećmi, lubię mówić właśnie o tym, jak moja żona się realizuje, właśnie lubię też mówić o małżeństwie. Raczej staram się, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wiary, no to jest też kwestia wybadania tego, tak, jak ktoś do czegoś podchodzi, bo ja też nie chciałbym na coś naciskać, nie chciałbym kogoś do czegoś zmuszać, bo każdy jest wolnym człowiekiem i ma prawo myśleć tak, jak chce. Natomiast jeżeli takie tematy wynikają z rozmowy, to ja bardzo chętnie podejmuję tutaj temat, czy to jest, jeżeli chodzi, jest bardzo, ktoś jest przeciwny, no to staram się zapytać, co jest powodem i w ogóle. Natomiast najczęściej są to osoby bardzo pozytywnie nastawione do tego, co chociażby robię, czy robimy, tak? Więc gdzieś tam ta rozmowa się klei, ale no na co dzień jakby nie ukrywam tego, kim jestem, co robię, jak to wszystko mnie wygląda, no bo to mi daje szczęście, jestem szczęśliwy, więc ludzie też pytają, no co ja robię, co takiego w moim życiu się wydarzyło, że jestem taki szczęśliwy, tak, na co dzień.
Po prostu, no takie, wydaje mi się, że warto żyć w prawdzie z samym ze sobą na każdej płaszczyźnie, czy to będziemy w domu, czy to będziemy w rodzinie, czy to będziemy w sklepie, czy to właśnie będziemy w pracy. Żyć w prawdzie ze samym ze sobą i tak naprawdę to, co właśnie mamy w domu, to nie to, że głoszenie i mówienie na lewo i prawo, nie wiem, wszystkim na siłę opowiadanie, czy o swoich problemach i tak dalej, bo nie o to chodzi, tylko właśnie o tym, o tej takiej szczerości i niesieniu tej prawdy, tak?
Fajne stwierdzenie dotyczące, że możesz być jedyną Ewangelią, którą ktoś przeczyta, więc jeżeli ja chcę komuś powiedzieć o Bogu, to najlepiej właśnie, żebym nie mówił, tylko swoim świadectwem, swoim przykładem pokazał temu komuś, o co tu, stary, chodzi, że ty jesteś taki szczęśliwy? Co się w twoim życiu wydarzyło, że on sam zacznie pytać i może da mu to po prostu takiego kopa do tego, że on będzie chciał tej zmiany? Ale to tylko i wyłącznie na przykładzie, jeżeli będziemy autentyczni, tak? Często, tak jak właśnie Asia wspomniała, bo my jesteśmy tak naprawdę normalni. Ktoś, kto nas poznaje, że tak powiem, z boku, mówi, ej, ale wy jesteście normalni. No tak, no bo my tacy jesteśmy. No wiadomo, jedno w internecie, wiadomo, co pokazujemy, ale to też jest jakby na co dzień. Natomiast no, duża część naszego życia no, nie jest tam umieszczana, tak? Bo my nie potrzebujemy, nie mamy takiego ciśnienia, żeby coś tam wszystko pokazywać, a co jedliśmy na śniadanie, a co tu, a co tam. Tylko potem, jak się właśnie okazuje, ludzie nas spotykają i mówią, kurczę, ale wy jesteście, kurczę, tacy ciepli, tacy fajni, tacy otwarci. No ale tak jest, bo my tak funkcjonujemy na co dzień. No.
Marcin jeszcze pytał o rolę wdzięczności wobec siebie nawzajem w związku i chyba o takie pozytywne nastawienie, jakiś optymizm, nie? Coś takiego.
Tak, coś takiego.
Ale to o wdzięczności to już mówiliśmy właśnie, że ja na przykład to mówiłem, że jak moja żona robi pranie, to nie jest traktowane to na zasadzie, bo ona musi to zrobić i jakby to należy do jej obowiązków, tylko ja przyjmuję jej ciężką pracę, dziękuję jej za to, bo gdyby nie to, że ona zrobiła to pranie, to ja bym musiał chodzić w brudnych rzeczach. Nasze dzieci by chodziły w brudnych rzeczach. A co najgorsze, moja żona musiałaby chodzić w brudnych rzeczach, jakby tego prania nie zrobiła. A tak to... Ja widzę to, co ona robi, widzę, ile pracy wkłada w wychowywanie naszych dzieci. Jestem za to bardzo wdzięczny. Widzę na przykład, no nie wiem, jak zrobi mi kawę, no to dziękuję za tą kawę, bo mogłaby mi tej kawy nie robić. Tylko to też nie jest na takiej zasadzie, że...
Znaczy to nie ma być wymuszone też, tak?
Tak.
I wyuczone, tak? O, widzę, że Michał robi mi właśnie na przykład kawę. Ojej, biegnę do niego, żeby od razu przekazać mu ten swój... No, swoją wdzięczność, tylko z czasem to wyjdzie takie naturalne, tak? To wiadomo, że do wszystkiego też potrzeba czasu, ale właśnie ta wdzięczność na zasadzie podziękowania za proste czynności, tu nie musimy dziękować, że nie wiem, przypuśćmy, Michał by mi jutro kupił na przykład nowy samochód i jakby to było takie no, logiczne, że muszę mu podziękować, tak? Ale to chodzi o takie proste kwestie życia codziennego, które są czasami, wbrew pozorom, nam się wydaje, że to jest oczywiste, a ta druga osoba może po prostu na to czekać i może na jej sprawić z tym niesamowitą radość. I a propos właśnie tej optymizmu i radości, jakby ktoś tak właśnie z boku, jak nas tak ludzie poznają, że my jesteśmy w ogóle cały czas takie ADHD i my cały czas gdzieś tam cieszymy te nasze buzie, ale nam jest zdecydowanie z tym łatwiej i my wiemy, że szybciej zarazimy tym uśmiechem i tym takim optymistycznym podejściem do życia kogoś, niż na zasadzie już będziemy, a pada, zimno, nic nam się nie chce, a w ogóle to jest beznadziejnie, a co ten Michał zrobi? No po prostu, to jak zaczniemy marudzić i zaczniemy w taki sposób na to wszystko patrzeć, to no, wiemy też, że jakby będziemy tym swoim negatywnym myśleniem zarażać każdego po kolei. Czy ja na przykład swoim takim negatywnym podejściem, tu akurat Michała, potem zacznę widzieć, że te dzieci już leżą i po prostu nic im się nie chce, a jak wejdziemy z taką petardą w ten dzień, gdzie wiadomo jest, może być lepszy, może być gorszy, każdy jakby może źle się czuć, może coś go boleć, tak? To nie o to chodzi, żeby też robić coś wbrew sobie i na siłę. Ale staramy się tym takim optymizmem działać wszędzie, bo wiemy, że jakby zostaliśmy, tak jak mówię, stworzeni tutaj przez Pana Boga na pewien okres czasu, który nie wiemy, jaki ten okres czasu jest i no skoro mamy piękne ząbki, tak, możemy pokazywać je i suszyć, no to czemu by się nie uśmiechać?
I wykorzystujemy to, jak tylko możemy. Chcemy zarażać właśnie ludzi tą pozytywną wersją, bo tak jak w przysłowiowej piosence, każdy święty chodzi uśmiechnięty i to jest właśnie piękne. Każdy dzień, nieważne, czy to jest poniedziałek, bo czasami jest taka mantra, nie, że o Jezu, znowu poniedziałek, a u nas takiego czegoś nie ma. U nas jest każdy dzień, wow, jest poniedziałek, super, dziękujemy. Jest w piątek, czy jest czwartek, dla nas każdy dzień jest na wagę złota. I staramy się tak właśnie żyć od rana do wieczora. Nieważne, że nie wiem, pogoda jest taka za oknem, a czy jest inna, czy słońce świeci, czy nie wiem, czy pada deszcz. Nas to cieszy. My cały czas jesteśmy uśmiechnięty. I ja widzę na przykład po sobie, że swoim takim pewnym optymizmem też zarażam innych, że każdy już tak na przykład jak ze mną rozmawia, to nie jest na zasadzie, a no co tam, pogoda licha. Ja mówię, nie no, super jest, no kurczę, no trzeba się cieszyć, no. I każdy widzę tak to podłapuje, nie? Że już nie ma tego negatywnego myślenia, a bo to, tylko jest, no nie no, jest dobrze, tak, no i fajnie, no i to jest takie pozytywne podejście.
To jak niektórzy 13 w piątek koniecznie muszą mieć zły dzień, tak? Na przykład, bo jest 13 w piątek. Słuchajcie, kwadrans nam został. Chcę, żebyśmy zakończyli te audycje też jakimś takim, no nie tyle podsumowaniem, ale skoro mówimy o konfliktach, o tych latających talerzach, to jest z papieża Franciszka, 2014 rok, kwiecień, czyli rok po wyborze na stolicę Piotrową, tak mówił, między innymi w katechezie. Obrazem Boga jest para małżeńska, nie tylko mężczyzna, nie tylko kobieta, ale ich dwoje. Oto wizerunek Boga, w którym przymierze wyraża związek między mężczyzną a kobietą. To bardzo piękne. I podkreślił też takie rzeczy, taką sprawę. Wiemy dobrze, ile problemów i prób niesie ze sobą życie małżonków. Wymienił problemy finansowe, na przykład kłopoty z dziećmi, ale też mówił, ile kłótni jest w małżeństwie. Czasami latają talerze. Ale nie powinniśmy być z tego powodu smutni, takie jest życie ludzkie. Sekret polega na tym, że miłość jest silniejsza od kłótni właśnie. Więc chciałbym zapytać, trochę już padało tutaj, nie tylko śnieg z deszczem, ale padały odpowiedzi, ale tak, żebyśmy to skonkretyzowali. No jak się godzić? Jak taki konflikt kończyć? No właśnie, kto tą rękę do zgody ma wyciągać, żeby tak nie było, jak Asia mówiła, żeby wychodziło na to, że cały czas jedna strona jest winna i przez to też cierpi, bo ta druga strona to wykorzystuje, więc jak się godzić, kiedy się godzić, jakich środków używać, no nie zdążymy pewnie wszystkiego powiedzieć, ale to, co byście gdzieś tam z własnego doświadczenia mogli powiedzieć tym, którzy nas słuchają.
No u nas właśnie, jak ojciec zauważył, jest dość oryginalnie, bo to ja mam ten pierwiastek kobiecości, więc to też jest taka troszeczkę jazda bez trzymanki. Natomiast taką rzeczą, od której my zaczynamy, łagodzenie konfliktu, to jest taki sposób, który też usłyszeliśmy od naszych znajomych. Podajemy sobie rękę, mówimy cześć.
Cześć.
Michał.
Aśka.
Zaczniemy od nowa.
Zaczniemy.
I przytulamy się, dajemy sobie buzi i jakby to kończy to, że tak powiem, topór ten wojenny. I trzeba też pamiętać, że zawsze możemy zacząć od nowa. Nieważne, co by się nie działo, zawsze możemy zacząć od nowa, póki tutaj ta nasza podróż na ziemi trwa. Ale to mówię, no my jako mężczyźni, ta duma, ciężko nam jest tą dumę schować w kieszeń. Uważamy, że to tak właśnie kobieta powinna tą rękę pierwsza wyciągnąć, a ja właśnie na przekór temu, tak? Ja staram się przez to pokazać też moją miłość do mojej żony, że bez względu na to, co się wydarzyło, to ja walczę ze swoim egoizmem i tą rękę podaję jako pierwszy. Nieważne, kto zaczął, jak zaczął. Najważniejsze to, jak to, żeby jak najszybciej zakończyć, bo tutaj nie ma miejsca na fochy, jest miejsce na miłość.
Znaczy wiadomo, że każdemu z nas, myślę, że w każdej rodzinie jest tak, że ciężko jest nam, to co też powtarzało się już tu kilkukrotnie, ciężko jest nam wyjść ze swojej takiej strefy komfortu, tak, żeby wyjść poza nasz schemat i tak naprawdę przyznać się do czegoś i właśnie pierwsze wyciągnąć rękę, czy powiedzieć przepraszam, skrzywdziłam cię, czy skrzywdziłem cię. Ale pytanie jest takie, czy my chcemy żyć w tej takiej niezgodzie, że czy nie warto sobie przypomnieć tych takich fajnych chwil, które były w naszym życiu. Być może były to chwile, że trzeba się cofnąć do chociażby nawet samej przysięgi małżeńskiej, tak, gdzie byliśmy tak sobie po prostu zakochani do szaleństwa, gdzie pragnęliśmy swojej obecności, że potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, nie wiem, w ciągu 24 godzin, 20 godzin przegadać i to było dla nas tym taką najwspanialszą kwestią. Czy nie warto wrócić do tych właśnie najpiękniejszych czasów, kiedy byliśmy siebie wpatrzeni jak po prostu w ten taki przysłowiowy święty obrazek i pomyśleć, czy to nie chcielibyśmy, żeby w tym momencie też tak było, tak? Wiadomo, że w czasie kłótni jest to ciężkie, ale my już też powtarzamy o takim też chłodzie, gdzie podchodzimy do tematu na chłodno, kiedy już się przywitaliśmy, skoro już chcemy zacząć od nowa. Czy nie warto faktycznie wrócić do tych najpiękniejszych chwil w naszym życiu, gdzie być może byliśmy na jakichś wakacjach, gdzie byliśmy, nie wiem, gdzie żyło nam się przesłodko, prześwietnie, tak? I czy nie warto wrócić do tych wspomnień i gwarantuję, że w którymś momencie pojawi się ten uśmiech na twarzy, pojawi się taki etap rozczulenia, potrafi się ten etap fajnych wspomnień, co na pewno zadziała pozytywnie. Już nie mówię tutaj o jakichś tam zdjęciach. Jest to ciężkie, jest to trudne, ale nie ma rzeczy, której by się nie dało wypracować. Jeżeli tylko dwoje ludzi chce, jeżeli dwoje ludzi chce podjąć tą walkę o siebie, o swoje małżeństwo, nie ma rzeczy niemożliwych. I czy zdobędziemy to sami, jako ja, mąż i żona, czy zdobędziemy to z osobą trzecią, czyli z osobą, która nam będzie po prostu chciała w tym pomóc. Tutaj w tym momencie mam na myśli oczywiście terapeutę jakiegoś małżeńskiego. I wydaje mi się, że tak, no powtarzam to cały czas, jeżeli dwoje ludzi chce, to nie ma rzeczy nie do zrobienia.
Wszystkie problemy zaczynają się od momentu, kiedy zaczynamy łamać przysięgę małżeńską. I jakbyśmy sobie właśnie na to spojrzeli w ten sposób, co sobie przysięgaliśmy, jakby co chwilę do tego wracali, to może na pewno też byłoby inaczej. Jeżeli chodzi o miłość, no to też kwestia definicji miłości, bo czasami ta miłość jest taką jakby troszeczkę też karykaturą miłości, jest naiwną w skutku, ponieważ Jezus nam dokładnie mówi, tak? Kochajcie miłością mądrą. Ta miłość, ona ma takie właśnie cztery filary. To jest miłość bezinteresowna, czuła, z bliska i ofiarna. A często niestety mylimy tą miłość ofiarną z naiwną, gdzie w przypadku chociażby osób uzależnionych jest to mocno manipulowane i wykorzystywane, gdzie my się właśnie dajemy na to nabrać, a mamy takie szerokie spektrum, które daje nam Kościół do działania, tylko my po prostu tego nie robimy. A jeżeli byśmy wypełniali od początku do końca przysięgę małżeńską, to żyłoby nam się lepiej.
Miłość, wierność i uczciwość małżeńska, nie? To jest czasem takie zapomniane, bo miłość, wierność, no to takie sztandarowe, powiedzmy, rzeczy, a ta uczciwość małżeńska...
No właśnie, ale to też trzeba powiedzieć, że miłość, wierność, tylko wierność, co mamy na myśli, mówiąc wierność, tak? Czy wierność na zasadzie zdrady małżonka, a tutaj właśnie nie, ta wierność jakby poszerza nam pole, tak? Wierność do swojej odpowiedzialności, do samego siebie też, tak? Że czy jestem wierny tym zasadom, które wybrałem, wykreowałem, a nie tylko na zasadzie tego, że czy nie, bo ja nie zdradziłem żony, to jestem wierny. No nie, no bo ta wierność jakby ma szersze pole i jakbyśmy też szerzej spojrzeli, to tak samo można nawiązać do spowiedzi, tak? Bo mamy 10 przykazań Bożych, a czasami ludzie mówią, a ja to nie mam grzechu, bo to nikogo nie zabiłem, nic nikogo nie okradłem, no ale no jakby skupić się chociażby na samym pierwszym już przykazaniu, no to myślę, że jakbyśmy sobie to rozłożyli na czynniki pierwsze, no to każdy z nas już leży tutaj przy tym pierwszym punkcie, a gdzie tutaj jeszcze kolejne 9. Więc chęć spojrzenia na wszystko szerzej, no pozwoli nam też poszerzyć te horyzonty do tego, żeby zbadać, gdzie jest problem, czemu my się na przykład tak często kłócimy. My na przykład, no tak jak mówiliśmy, kłócimy się o drobnostki, z tych drobnostek powstają naprawdę kolosalne konflikty. Wiemy, że moglibyśmy temu zapobiec, bo mamy gdzieś tam tą teorię, ale ta teoria potem weryfikuje życie. I tam niestety leżymy jeszcze, bo ja wiem, jestem przekonany o tym, że wypracujemy sobie wszystko tak, abyśmy właśnie za te 15 lat, jak Bóg da, mogli sobie spojrzeć w oczy, trzymając się za rękę i powiedzieć, udało nam się, kochanie.
SMS-em przyszła zachęta do Asi, dla Asi, żeby talent w pisaniu wierszy rozwijała, także... Takim
jest
akcentem.
Taka szansa, także
czuję,
zapraszam wydawnictwa.
Nowy projekt narodzi w Toruniu.
Takim akcentem optymistycznym zakończymy chyba. I też dziękuję za to, co powiedzieliście na końcu, że jeszcze coś przed wami jest, że to już nie jest taki etap, zamykacie księgę życia, mówiąc tak, taką teorię, o, tak jak często podkreślaliście, bo teoria... musi być przekuta w praktykę. To teorię znamy dokładnie życia w większości. Kogo pozdrawiamy na koniec? Powiedzcie, kogo.
Przede wszystkim pozdrawiamy naszą kochaną mamusię, która zajmuje się naszymi dziećmi. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze.
Tak. Oczywiście też pozdrawiamy naszych seniorów, rodziny, babcie. Mam nadzieję, że chociaż może troszeczkę jej się udało wysłuchać. Jeśli nie, no to na pewno jej to puszczę i będzie musiała to wysłuchać. Także całujemy babcię i dziadka.
wszystkich wariatów wojowników Maryi, a szczególnie wojowników Maryi, Tomaszów Mazowiecki.
Wszystkie osoby, które nas obserwują, naszych tak naprawdę, wszystkie osoby, które nam kibicują, wszystkie osoby, które do nas
oraz,
piszą.
Oraz tych, którzy negatywnie nas patrzą. Także mamy nadzieję, że po którymś momencie patrzenia wreszcie tam ten kamień w sercu zadrży.
No i przede wszystkim też na koniec chcielibyśmy podziękować za po raz kolejny za zaufanie i zaproszenie.
Ojca, tak, dokładnie. Dziękujemy ojcu.
Na to czekałem.
Że my od tego nie zaczęliśmy,
kochanie.
Ja tak
wiedziałam. Ja coś tak czułam. Kobieca intuicja.
Bardzo się cieszę, że byliście też dyspozycyjni, bo to mieliśmy być miesiąc temu, ale udało się.
No tak miało tak być, ojcze, no tak miało być.
I mam nadzieję, że nie ostatni raz tutaj jesteście z nami. O,
polecam się.
Tutaj poszło na wizji, więc mocne słowa.
Dziękuję serdecznie wam, drodzy, życzę Bożego błogosławieństwa na tej drodze i takiego dążenia do nieba świadomego.
Dziękujemy
Bóg za paść.
Małżonkowie nieidealni, sami się do tego przyznają, sami się tak nazywają, więc też odważnie o tym mówię. Asia i Michał Andrzejczykowie, bardzo dziękuję gościom, dziękuję również wam za te telefony, za to, co do nas napisaliście również na fanpage'u Czasu Wzrastania, na Facebooku albo w SMS-ach. Przypomnę, że naszych gości można znaleźć też na Facebooku, na fanpage'u Małżeństwo Nieidealne. Bardzo serdecznie dziękuję.